Proszę Państwa, bardzo proszę o zajmowanie miejsc. Zaczynamy kolejną część naszej konferencji. W drugiej części wysłuchamy wykładu księdza Piotra Pawlukiewicza pod tytułem Rodzina, nazwać rzeczy po imieniu. Ksiądz Piotr jest byłym redaktorem naczelnym Radia Józef w Warszawie, współpracownikiem Radia Plus Warszawa, kapelanem kaplicy w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej i duszpasterzem parlamentarzystów. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo za te oklaski, za tą życzliwość już na początku naszego spotkania. Przyznam Państwu tak szczerze, jestem pod wrażeniem wypowiedzi mojej przedmówczyni, wiedzy, uporządkowania. To ja o tym będę mówił, o podobnych rzeczach, tylko jakby to powiedzieć okiem duszpasterza. Nie jestem psychologiem, nie jestem pedagogiem, dzieci nie posiadam, ale z rodzinami i z dziećmi mam do czynienia. Mam do czynienia. A chciałbym jeszcze jedno pytanie zadać takie poza moim wykładem. Gdybyście Państwo mi tak intuicyjnie powiedzieli, tak z sali powiedzieli, jak uważacie, jak patrzycie na swoje rodziny, na swoich przyjaciół, znajomych, ile chłopców, jaki procent chłopców jest solidnie wychowywanych w Polsce przez ojca? Solidnie. Ojciec jest przyjacielem, ojciec jest mentorem, ojciec rozmawia, dyskutuje, wszystko jest na plus. Ilu chłopców ma to szczęście, że może powiedzieć, miałem mądrego, dobrego ojca? Ile uważacie? Ile? No to już mamy te 10%, co się nie masturbuje. Oczywiście to jest uproszczenie, ale proszę Państwa, masturbacja jest to zawsze znak, że coś się dzieje w duszy, w sercu człowieka. No masturbacja jest termometrem, który pokazuje, że jest gorączka. To jest objaw tego, że coś się dzieje źle z człowiekiem, z jego tożsamością, z jego poczuciem wartości. Ciałem, erotyzmem są szczególnie zainteresowani ludzie, którzy mają niskie poczucie wartości. I chcąc usunąć ten skutek, trzeba znaleźć przyczynę. To tak bardzo ogólnie mówię tylko, ale właśnie Państwo, ja się też zastanawiam nad tym, że tylko kilka procent chłopców może powiedzieć, rozmawiałem z ojcem, jest moim przyjacielem, on mnie rozumiał. A teraz przejdźmy do mojego wystąpienia. Rodzina, nazwać rzeczy po imieniu. Ja zacznę tak po kościelnemu. Jutro mamy Chrystusa Króla. Za tydzień Adwent. A w Adwencie jesteśmy świadkami, jak rodzi się Jezus, całe okoliczności Jego narodzin, zapowiedź Gabriela, reakcja Heroda. Proszę Państwa, będziemy śpiewać kolędę, że poszli do stajenki i ten tekst. Udali się każdy do swojego miasta. Józef z Maryją też, bo spis ludności, każdy udał się do swojego miasta. Otóż w chrześcijaństwie chodzi, żebyśmy się udali do swojego miasta, w znaczeniu, żebyśmy się udali do samych siebie, do samych ziemi. Oni opuszczają Nazaret, który mieli całe zaplecze techniczne, dom, przygotowane wszystko na narodzenie dziecka, opuszczają, idą do Betlejem, stamtąd już Państwo wiecie, nie wracają, uciekają do Egiptu. Wrócić do samego siebie. Jezus się rodzi tam, gdzie jesteśmy u siebie. Wielkim problemem jest to zakłamanie, podwójna gra, takiego podwójnego życia. I dlatego skorzystam tu z myśli księdza Grzywocza, znanego na pewno wam, który powiedział, zauważył taką zbieżność w polskim języku. Żeby się wyrzec, trzeba się wyrzec. Ja od 5 minut się przed Państwem wyrzekam, wypowiadam. Patrzycie na moją gestykulację, na moje słownictwo. Mówicie zdenerwowany, nieprzygotowany, przygotowany. Zobaczymy, co się wyjdzie. Ja się przed Państwem wyrzekam. Jeśli ktoś z Państwa ma chociaż odrobinę zacięcia psychologicznego, od razu może powiedzieć, o, ksiądz ma tutaj taką jedną słabość, tam te gesty coś znaczą, język niewerbalny, no można powiedzieć. Żeby się wyrzec, trzeba się wyrzec. Jeśli Pan chce być dobrym mężem, to się trzeba wyrzec paru koleżanek z pracy, które byłyby chętne na jakąś relację ciekawą. Kiedyś mi jeden chłopak powiedział, proszę więc, jak jest ślub zawierany w kościele, zawierany sakrament małżeństwa, to nie jest problemem moja narzeczona i żona. Z nią też będą kłopoty. Ale problemem jest tych 30 dziewczyn na kościele, do których kiedyś puszczałem oko, z których tam podrywałem. Trzeba się wyrzec tych 30 z tyłu, żeby powiedzieć, jestem mężem tej jednej kobiety. Ja jako ksiądz wyrzekłem się rodziny, wyrzekłem się małżeństwa, że jestem księdzem katolickim i chcę wam służyć jako ksiądz katolicki. jak to się mówi w tym znanym już obrazie, żeby powstała rzeźba, to z bryły marmuru trzeba powyrzucać niepotrzebne rzeczy. Ja muszę powyrzucać niepotrzebne rzeczy z tej bryły, którą Pan Bóg jakoś stworzył i konstruujemy ją razem od lat ponad 50, żeby coś ze mnie było. No to właśnie trzeba się wyrzec. Proszę zwrócić uwagę, jak czyści są w stajni betlejemskiej, jak czysta jest Maryja, Józef i Jezus. Tam nie ma tego całego zaplecza, tej kuchni. Oni mają jakieś tam jedno wiaderko, jedną buteleczkę, jakąś tam szatkę dla dzieciątka, które się miało narodzić, ale oni są tacy czyści. Dzisiaj proszę zwrócić uwagę, że Pan Bóg stwarzał świat rozdzielając. Rozdzielił ciemność od jasności, rozdzielił ziemię od lądu, nie, od morza raczej rozdzielił. Rozdzielił przyrodę tą fruwającą, machającą ogonami od tej przyrody, która jest kwiatkiem i kartoflem. Rozdziela. W końcu rozdziela mężczyznę od kobiety. Bóg stwarza rozdzielając. A Szatan chce to wszystko poplątać. Idziemy ulicą, idzie dwóch przedstawicieli płci brzydkiej. I mówimy, dwóch kumpli? Jeden ma kaczora Donalda, drugi ma kaczora Donalda. Trzeci ma, jeden ma spodnie i klapki, drugi ma spodnie i klapki. Bracia, koledzy, ojciec z synem? Nie wiadomo, trudne do odróżnienia. Wchodzę na uczelnię, stoi jakaś pani w mini sukience, pali papierosa, ostry makijaż. Studentka? Nie, to pani profesor z naszego wydziału. Czy ja, proszę, chcę wszystko splątać, żebyśmy byli takimi super, super, super ludźmi. I starzy, i młodzi. Pytam studenta, jak spędzacie wieczory w akademiku. Jak się skupi się parę piw, wypożyczy się szereka. Kim ja jestem? Natomiast kiedyś była pani to hrabianka, to pani dobrodziejka nasza, to ksiądz prałat, to jeszcze były różnice. Czyli my księża też się wpasowujemy nieraz tak w świat, że trudno powiedzieć, czy jest osoba duchowna, czy nie. Świat chce szatan nam zmieszać, pomieszać płeć męską z żeńską, żebyśmy też nie wiedzieli, kto to jest. Mężczyzna czy kobieta, nieraz trudno jest odgadnąć po samym wyglądzie. Dzisiaj człowiek właśnie przeżywając tą niską samoocenę, przeżywając ten ból, że nie jest taki, jak sobie siebie wyobrażał, zaczyna dolepiać do siebie. Proszę zwrócić uwagę, dzisiaj dzieci, współczuję dzieciom, chodzą na angielski, na pianino, na fortepian, na jeszcze co jakiś karate. Tyle tego jest, chcemy dolepiać do siebie, wszystko mieć, wszystko kupić i to sprawia, że rzadko się spotykamy. Częściej spotykamy się z takim wyobrażeniem siebie, które prezentujemy ludziom, niż rzeczywiście spotkanie takie osobowe. Ja nieraz dostanę zaproszenie od kogoś, bo ksiądz udzielał ślubu córce, a nie był ksiądz na weselu, to byśmy księdza zaprosili już na herbatę. Bardzo chętnie przychodzę, rodzina się zgromadziła, mówię, ale się nagadam, to mi poopowiadają, jak żyją, bo każdy kapłan no, musi mieć wyobrażenie o życiu swoich parafian. A oni zaczynają od tego przysiędza, to księdzu pokażemy zdjęcia ze ślubu. No dobrze, ja nie wiem, co robię, bo ja myślałem, że tych zdjęć jest 13, a ich jest 700. I zaczyna się, proszę, to jest ciotka tego, o ten się rozwiódł, to na następnym zdjęciu, o to on już nie żyje, bo wypadek. Ten dom, co nam sprzedał, ja patrzę, jeszcze tylko 50, 30, 10, zaraz dadzą jeść, zaraz dadzą jeść. I kiedy już oglądamy te 700 zdjęć, a teraz księdzu pokażemy to wszystko jeszcze raz na wideo. Ja mówię, pronie, weź już pan skończ ten wideo, zapomnijcie swoje dzieci. Dzieci, gdzie one są? Hania, gdzie są dzieci? Dzieci nieraz z domu wołają, tata, tata, tata. On, tata mówi, nie widzę, słyszę, że ci dzieci wołają do żony. Także nasze spotkania są często, Polska wygrała 4-1, Kopacz się tam zasłabła. Natomiast nie ma takich spotkań z człowiekiem, z osobą, które budują, które wzmacniają nas, które napawają jakąś otuchą. I to powoduje, że jesteśmy tacy właśnie samotni, no kandydaci do zniewolenia przez pornografię, przez nieczystość, przez coś, co jest bardzo niebezpieczne. Trzeba się wyrzec, żeby się wyrzec. Moja dusza się nie pyszni i zabiega o to, co przerasta jej siły. To jest taki bardzo piękny psalm uspokajający tych, którzy nie chcą zwariować w tym obecnym świecie. Wszyscy coś chcą znaczyć, wszyscy chcą być właśnie... coś przylepić do siebie, co będzie atrakcyjne. Ojciec mojego kolegi został furtianem w kurii praskiej. Furtian to taki, prawda, ten pan, co siedzi na portierni i któregoś dnia go zawiedziłem, mówię, co tam, panie Marianie, jak się żyje? Proszę księdza, od dziś jestem furtian generalny. ten jest biskup generalny, ten jest prałat naczelny, a ja taki furtian jestem i został, miał ksywkę furtian generalny do końca życia, zmarł furtian generalny, już niestety nie pilnuje wrót praskiej kurii, ale właśnie chcemy być generalny tak i inny. Także zabiegajmy o spotkania z ludźmi, a nie tylko, żeby nasze spotkania nie były takimi krótkimi komunikatami. Państwo znacie te statystyki. Mąż z żoną rozmawia przeciętnie około 7 minut 20 sekund dziennie, natomiast telewizja ogląda 4 godziny 20 minut. To są takie proporcje. To są takie proporcje. I za tym pokazywaniem się od takiej strony bardzo korzystnej idzie ukrywanie tej strony prawdziwej. Kiedyś przyszło do mnie małżeństwo, żeby pogadać o swoich problemach. Usiedli naprzeciwko mnie na wersalce w kościele świętej Anny w takim pokoju rozmów i zaczęli się kłócić. No tak 30 sekund tego słuchałem, ale widzę, że standardowa kłótnia. Mówię, może pani wyjdzie na chwileczkę, bo to nie ma sensu, żebym słuchał kolejnej kłótni, a ja z panem porozmawiam. Ona mówi bardzo chętnie. Wyszła, usiadła sobie na korytarzu, na krześle i kiedy tylko wyszła i zamknęła drzwi za sobą, po policzku tego pana popłynęła łza. Ja mówię, przepraszam pana, czy pana żona widziała kiedyś tą łzę? Nie. I nigdy nie zobaczy. I nigdy nie zobaczy. Ona mnie nie będzie widziała słabego. Będę, to kobiety nieraz mówią, nie wiem, skąd się ten wzrok wziął. Zdechnę na wyrysalce. Nie, na wycieraczce. Zdechnę na wycieraczce, a nie popuszczę. On mnie nigdy słabego nie zobaczy. Ona mnie nigdy słabego nie zobaczy. I stąd wychodzi taka wielka jakaś nieznajomość siebie. Wprawdzie imponujące są nieraz głębia znajomości kobiety, żony i męża. Mój kolega był właśnie po kolędzie u takiego uroczego małżeństwa i w pewnym momencie ten pan mówi, opowiem księdzu kawał. A żona mówi, nie mów. A on mówi, ale nie ten. Także jesteśmy już w mistycznej, że tak powiem, komunitywie. Ja nie mogę nie opowiedzieć jednego przykładu, który mnie wzruszył do łez. Proszę Państwa, w pewnym domu mąż, żona, dziecko u płci brzydkiej, czyli u taty i u mamy, u taty i u syna, narastało z tygodnia na tydzień oczekiwanie na mecz Real Barcelona. Oni już sobie szaliki pokupowali, Real Barcelona, tata, ale oglądamy mecz, już chipsy kupione, wszystko, mecz, za 15 minut mecz. Żona mówi, wariaci, powariowali. A oni, Barcelona, ten za Barceloną, ten za Realem. Mecz się zaczął. Mecz się zaczął po 5 minutach, napięcie siada, okręt się kurczy do kropeczki. No dramat. Tato, może do dziadka pojedziemy? Nie zdążymy już, no co chcesz mówić? No w radiu, ja tam w radiu, to się nie liczy. I nagle patrzą, a ekran się rozszerza, z kropeczki znowu wraca obraz. Ten facet mówi, co się stało? Patrzy na balkon, bo on wiedział, co się zepsuło. Talerz i ten dekoder. Żona stoi z parasolem nad talerzem satelitarnym i z suszarką do włosów na dekoder. I mówi, idźcie, 90 minut wytrzymam. Facet powiedział, że dam się za nią pokroić od tej chwili. Za to, co ona nam zrobiła. Osiedle puste, wszyscy w okna pozasłaniane, a ona stoi. Nie wiem, różaniec rozmawiała, tajemnice bolesne. Ale chodzi mi o poznanie. Ona poznała tego swojego męża i syna i wiedziała, jaką oni są radością przepełnieni. Taka empatia małżeńska, która jest czymś no, pięknym, chociaż myślę, że rzadkim. Więc biorę wszystko. Moja mama... Kochana moja mama 3 tygodnie temu skończyła 90 lat, miała taki zwrot, że kiedy myśmy z bratem porządkowali jakąś szafę i wyciągaliśmy stare buty, mamo, może to wyrzucić. Zostawcie, przyda się na grzyby. I od tego czasu czy wyrzucić tą kurtkę na grzyby, a te widelce wyrzucić na grzyby. Wszystko było na grzyby. I my, proszę Państwa, też tak osobowościowo, duchowo zbieramy na grzyby. Przyda się, na grzyby się przyda. Bierzemy tak rzeczy niepoważne, że sobie przyklejamy te tytuły, tam jakieś inne. Ja widziałem na rynku Nowego Miasta w Warszawie. Skończyła się msza w katolickim kościele sióstr Sakramentek. Ludzie wyszli i naprzeciwko, po drugiej stronie rynku Nowego Miasta siedział jakiś buddysta i te czare mary robił ich religii. I nasze babcie od razu szły prosto od kościoła, od Pana Jezusa, którego wyznały wiarę, że jest Panem i Mistrzem ich, do tego buddysty, który tam coś huchał, dmuchał, machał rękami. Pamiętam, jak rodziła się druga Solidarność, ta nie pierwsza w 81, tylko ta w 89 roku i dwie panie rozmawiały ze sobą, zapiszę się do tej Solidarności, a zapiszę się, może będą jakieś te zapomogi dawali. Na wszelki wypadek się zapiszę. My się nieraz też wszędzie zapisujemy, żeby ubogacić się i prezentować wśród na tle naszych znajomych, bliskich, znajomych, przyjaciół imponująco. Tak. Proszę Państwa, żeby się wyrzec, trzeba się wyrzec. Można, wiecie, że można się struć lekami. I jeśli chodzi o religijność, to też jest tu pewne niebezpieczeństwo. John Marrow w swojej książce Mężczyźni nienawidzą chodzić do kościoła pisze, że nie jeden mężczyzna zdradził swoją żonę z pracą. Nie z kobietą, z pracą. Siedział po godzinach i zdradzał ją, bo powinien być z nią. Otóż zdarza się, że nie jedna kobieta zdradziła męża z kościołem. Proszę Państwa, to jest takie zjawisko, że kobieta, która ma 35 lat, jest tam 10 lat po ślubie i mężczyzna, przychodzi pewne rozczarowanie małżeństwem. Urocze jest fascynacja małżeństwem. Ja uwielbiam patrzeć na młode mężatki. W sobotę udzielam ślubu, a w poniedziałek ją spotykam. Po czym się to poznaje? Z taką czułością wypowiadanym słowie mąż. Otóż wczoraj byliśmy z mężem. Mój mąż w domu towarowym się oburzył, zażądał książki zażyczeń, zażaleń. Mój mąż poszedł, mój mąż się spojrzał. Potem mój mąż zamienia się w mój stary. Ale to chodzi o tą fascynację. I po pewnym czasie następuje rozczarowanie pewnym małżeństwem. Jeszcze się zdarza, że taka kobieta zaprzyjaźnia się z siostrą zakonną. I wtedy ona, ta zakonnica, tak podpytuje się, jak to jest w tym małżeństwie, bo jest ciekawa, a ta pani podpytuje zakonnicy, jak to jest w tym klasztorze i te różne formy pobożności. I potem taki mąż jest w trudnej sytuacji, bo nieraz wstaje, idzie do żony w nocy do sypialni. Wiadomo, po co facet w nocy idzie do żony do sypialni. Patrzy, a tu świece pozapalane, ikony poustawiane. I żona mówi, odmówimy różaniec. Tajemnice bolesne. Więc to jest, proszę Państwa, wrócić do siebie, wrócić na swoje miejsce. Te wszystkie nasze wypady w nie swój świat kończą się raczej fatalnie. Wrócić do samego siebie. By nazwać rzeczy po imieniu. Mąż to jest mąż, żona to jest żona. Właśnie nie zmieszane to wszystko, tylko to jest taki konkret. Nawet my się nieraz wstydzimy swojego bycia, swojego wyglądu, swoich tekstów. Kiedy zapisałem się na kursy retoryki w Krakowie, wiecie, czego nas uczyła na pierwszej lekcji nasza lektorka? Uczyła nas przedstawiać się. Bo na początku tak powiedziała, proszę się przedstawić, tak. I tam było 30 osób. No i myśmy się przedstawili, ona mówi, fatalnie, proszę Państwa. Bo ja często spotykam obcych ludzi, nowych ludzi, bo jeżdżę po Polsce i się przedstawiam komuś. I słyszę, jak mi się ktoś przedstawia. To najczęściej brzmi to, M.T. Gadowski jestem. Przepraszam, jak? M.T. Gadowski jestem. Nazywam się ksiądz Piotr Pawlukiewicz. I wtedy się bardzo często robi, o Jezu. Kiedyś jeden chłopak mi powiedział, że spowiednik, kazał mu za pokutę, powiedzieć 10 razy czule swoje imię. Czule, swoje imię. Zamknij się w pokoju i powiesz czule swoje imię. I on powiedział, Rysio. Spróbujcie, proszę Państwa. Dureń jestem, głupi jestem, beznadziejny jestem. Leciutko idzie, ale Rysio... Trzeba się nauczyć przedstawiać, żeby się prezentować, żeby się nie czuć, że jestem skompromitowany, że źle wyglądam, że źle jakoś się sprzedaję, że tak powiem. Mój imidż jest taki dramatyczny. John Eldridge w jednej ze swoich książek pisze, że na niejednym zaproszeniu na ślub powinno być taki tekst. Joanna Kowalska, Marcin Żukowski zawierają ślub w kościele tym i tym na ulicy takiej i takiej. Przyjęcie będzie w domu weselnym tu i tu na ulicy takiej i takiej. Przewidywany rozpad małżeństwa 2018. Proszę Państwa, są ludzie bardzo sympatyczni, bardzo mili, ale ich małżeństwo jest skazane na porażkę. Oni po prostu nie zostali przygotowani do małżeństwa. Niektórzy małżonkowie mówią, narzeczeni jak z nimi rozmawiam, czy dacie radę być dobrym mężem i żoną. Przecież to jest prosta sprawa. Się rano wstaje, się idzie do pracy, się w pracy dzwoni do żony, czy kupić włoszczyznę, się wraca do domu, się ogląda telewizję, się w nocy kocha bez grzechu. I to jest proste. Natomiast jeśli my często używamy słowa, że Panu Bogu się starość nie udała. I ktoś może mieć rację, że jego starość, czy starość kogoś jego bliskiego była fatalna, trudna. O tyle małżeństwo się jeszcze bardziej Panu Bogu nie udało. Pan Jacek Polikowski mówi, trzeba go w tym mieście wspomnieć, bo tutaj pracuje. Pan Jacek Polikowski mówi, każdy mężczyzna pasuje do każdej kobiety fizycznie. Pomijam chore osoby. Temperament, to się dogra, to się tam jakoś dotrze. Natomiast żaden mężczyzna nie pasuje do żadnej kobiety psychicznie. to Pan Bóg wyciął nam taki numer, że to w ogóle głowa boli. Ktoś powiedział, małżeństwo przypomina sytuację, gdybyśmy wściekłego kota i wściekłego psa wrzucili do łodzi podwodnej, zamknęli za nimi te drzwi i puścili ich w rejs dookoła świata, dzwoniąc co tydzień, co u was słychać? Proszę Państwa, to jest totalne. Jak ja rozmawiam z facetem, zaczyna się już od ślubu. Bo oni mówią, klęczą narzeczeni, on się patrzy na swoją narzeczoną, mówi, żeby ona zawsze taka była. Żeby miała takie ramiona piękne, żeby miała takie włosy piękne, żeby ona była taka... A ona na niego patrzy i mówi, żeby on się zmienił. Nie tylko ta legia i lech i piwko z kumplami, tylko żeby był odpowiedzialny, żeby się zajął rodziną, żeby się zajął dziećmi. I już jest rozstrzał wielki. Dlatego mędrcy tego świata mówią, niech panowie nie rozwiązują problemów kobiet. Bo to jest dramat. Wsiada chłopak z dziewczyną do samochodu, usiedli, ona mówi, Artur, chyba zapomniałeś, ale dzisiaj mija rok, jak jesteśmy ze sobą. O mój rok, wszystko się kończy. I mówi, nie ma tego zasadniczego, kurczę, muszę lecieć. Ona, o czym on mówi, wszystko się kończy, Artur, co ty chcesz zerwać? Wiecie, co się okazało? Rok temu, jak była pierwsza rocznica, czy tam któraś, on miał przegląd samochodu i zapamiętał, że rok mija i mówi, wszystko się kończy, bo mu się olej kończył już tam. Pamiętajcie, drodzy Państwo, widziałem to na własne oczy, widziałem to na własne oczy. Przyjęcie, klasyczne polskie przyjęcie. Chlebek, wędlinka, sałatki, pomidorek, orężada, no karafka z wódeczką. Nagle stół się składa. W środku przyjęcia stół puściły kołki, stół się składa. Wszystkie kobiety rzuciły się na ogóreczki, na bułeczkę. Ręce panów spotkały się na... A niby wszyscy patrzą tak różnie, tak? Tu się patrzy, tam się patrzy. Moja mama kiedyś, wyszliśmy od sióstr zakonnych, mówi, słuchaj, jakie one zrobiły tą kolację, jakie to wytworne. A zauważyłeś na stole, na obrusie, jaka była mareszka? Ja mówię, mama, jaka mareszka? To jest taki wzorek, panie, orientuję się. Ja następnego dnia przyszedłem do sióstr, powiedziałem, ale macie super mareszkę. Skąd ksiądz to wie? Ale widzi się różne rzeczy, widzi się różne rzeczy. Kobieta mówi do męża, wyskoczę na chwilę do supermarketu. Pojechała samochodem, bo był śnieg i samochód się zepsuł. Elektryka padła, ona wróciła do domu, niestety została męża z sąsiadką w pozycji niedwuznacznej. I pisze do gazety, zapłakana, co mam zrobić, co mam w takiej sytuacji zrobić. Wróciłam, zostałam męża, samochód się zepsuł. W gazecie facet siedział, odpowiedział na pytania kobiet. Proszę Państwa, trzeba sprawdzić elektrykę. To raczej jest akumulator. Raczej jest akumulator. Proszę Państwa, inny świat i wielka miłość to zrozumieć tego drugiego. To, co Pan Jacek mówi, na przykład życie seksualne. Dla faceta jest to po prostu przyjemność, szybko trzeba załatwić jeszcze przed filmem. A kobieta przeżywa inaczej. Mąż z żoną jest na 11 piętrze w hotelu. Dookoła żadnego, wszystko niskie, zabudowa, a tu i hotel, 11 piętro. Zaczynają się kochać, żona mówi, zasłonę. Przecież nikt nas nie podejrzy. Zasłoń, zasłonę. Przecież ty jesteś głupia? Tu wróble tylko latają i zasłoń, zasłonę, bo się nie będę z tą kochać. Zaczyna zasłoń, zasłonę. To jest inny świat. Inny świat. I dlatego wrócić do siebie, to jest wrócić na tą pozycję, w której nas wymyślił Pan Bóg. No dobrze, ale w jakiej pozycji nas wymyślił Pan Bóg? Skąd my to mamy wiedzieć, jak sobie Pan życzy, czym my mamy być? Trzeba czytać Biblię. Czytać Biblię i czytać naturę. I wtedy dojrzemy, kto to jest mężczyzna, kto to jest kobieta. To są moje ulubione strefy Biblii, mówienia właśnie o naszej tożsamości płciowej. I z radością powtórzę, jeśli ktoś słyszał, to my sobie utrwali te rzeczy. Proszę Państwa, popatrzmy na Adama w raju. On został stworzony i jest sam. Nie ma nikogo. Ewa została stworzona już w raju, to już jest Adam. Podobno ona Adama pytała, czy mnie kochasz, on mówiła, kogo mam kochać. I jeszcze sprawdzała, czy wszystkie żebra ma na miejscu, czy Pan Bóg nie wyjął jakiegoś drugiego przypadkiem. Adam jest sam i zmaga się z rzeczywistością. Nie ma raju jeszcze. Ogród Eden powstaje później, dla Ewy. Proszę Państwa, jak ja łatwo stąd mogę zgadnąć, która z Państwa została stworzona w ogrodzie. Pani ma jakąś opaszkę kolorową, pani ma pasemka zrobione. Panowie, jak szliśmy gdzieś do ślubu, to mogę się założyć w każde pieniądze, kto niósł związankę kwiatów. Nie facet. Jesteśmy stworzeni w ogrodzie. A Adam został stworzony przed ogrodem. Jest sam i zmaga się z rzeczywistością, zmaga się z rzeczami, bo osób jeszcze nie ma. Facet lubi rzeczy. Jak zostaje zaproszony nieraz na jakiegoś grilla, to podsłuchuję, proszę Państwa, przyznam szczerze, podsłuchuję ludzi niemiłosiernie. O czym rozmawiają faceci? Ile ci pali na setkę? A w jakim banku trzymasz pieniądze? Valior Banku? Opłaca się? Słuchaj, kupiłeś tego Windowsa 10, to warto to wgrywać? O czym rozmawiają kobiety? Relacje, relacje, relacje. Słuchaj, Beata jest z Andrzejem? A ta córka tej Kaśki, to ona wyjecha do Londynu? Tak. Proszę Państwa, chodzę po kolędzie. Często pytam kogoś, przepraszam Pana, tutaj przy ścianie to mieszkają, oni są po ślubie, czy to są jacyś rozwiedzeni? Ja nie wiem, ale żona będzie wiedziała. Mój kolega kiedyś zrobił numer, który był zaprzeczeniem porządku w kosmosie. Zawsze zaczynali blok od tej klatki, od parteru, a on mówi, a pójdę i od tej zacznę. Bo było tylko ogłoszone, że tego dnia, od między 16 a 21, będzie ten blok obchodzony przez księży. I facet z baranią. Ksiądz zadzwonił, on otworzył, o Jezu, ksiądz. A ja myślałem, że ksiądz przyjdzie później. A on mówi, właśnie dzisiaj zaczniemy od tego. Ojej, żony nie ma, żony nie ma. Może się pomodlimy. No możemy, ale żony nie ma, no. A pan ma dzieci? Mam. Ile? No nie ma żony właśnie. Ale facet zdobył się na szczerość. Przysiędza. Nie wiem, gdzie jest forsa. Nie wiem, gdzie ona trzyma forsę. Niech ksiądz spadnie jeszcze raz. Ale to jest, proszę Państwa, to jest przepiękne. To jest cudowne. To jest nieprawdopodobna historia. Mężczyzna, kobieta. Tutaj są osoby, tutaj są relacje. Drogie panie, nigdy nie dajcie się urzeczowić facetowi. Facet sobie tak lubi, tak. Śrubokręty moje, pendrive'y moje, żona moja, długopis. Nie, jestem osobą i musisz się z tym liczyć. Kiedyś chodziłem po kolędzie i mój znajomy chodził po kolędzie i pytali go, czy już był pod 19. Jeszcze nie. Ojej, ksiądz idzie pod 19. Tam jest trudna sytuacja. Więc następne mieszkanie, był ksiądz pod 19? Nie, ksiądz idzie pod 19. W końcu ksiądz stanął przed drzwiami 19 i naciska guzik, otwiera niewysoka kobieta, mówi, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Czy możemy się pomodlić? Życzę sobie tego. Pomodlili się, usiedli, on mówi, a państwo jesteście szczęśliwym małżeństwem? Jesteśmy szczęśliwym małżeństwem, a pan? On też. I kobieta była naprawdę męska i szczera. Proszę księdza, ja widzę, że już księdzu nagadali na nas, bo my się często kłócimy dość głośno, więc ja po księdzu od razu powiem, jak jest naszym małżeństwem. Ja się modliłam o dobrego męża i mam dobrego męża. On się nie modlił i ma jak ma. Proszę Państwa, i to trzeba umieć na pamięć. To trzeba umieć na pamięć. Jestem zaskoczony, jak faceci nie znają kobiet. Żon swój, ona tamta nie widziała łzy pływającej po policzku męża, ale jak mężczyźni nie znają kobiet, swoich żon. Kiedyś do pana Jacka Polikowskiego przyszedł facet i mówi, proszę pana, rozwiodłem się, żona mnie zostawiła, ale ja wszystko wynotowałem, w ostatnie miesiące notatki robię, bo jestem naukowcem. Mógłby pan przejrzeć ten notatnik? I pan Jacek przygląda i mówi, przejrzał go całego, pan ma, widzę, jedną pretensję do żony. Pan ma pretensję, że ona jest kobietą i zachowuje się jak kobieta. Bo to, co mi pan dał do przeczytania, to jest wzór tak normalnie kobiety żyjącej na ziemi. To właśnie tak jest kobieta. Czyli to nie była jej wina. Nie, to była wina, że się tłumacza nie wynajęli, żeby tłumaczył między wami z męskiego na kobiece. I pan Jacek podaje przykłady, czy niezrozumienie jakiegoś drobiazgu może doprowadzić do katastrofy. Mąż naprawia żonie żelazko. Jest pochłonięty. Ona mówi, chodź na obiad. On mówi, już idę. Chodź na obiad. Już idę. Chodź na obiad. No idę. Ona, kurczę, wkurzona przychodzi. Chodź na obiad. Na jaki obiad? Wołam cię na obiad. Nie wołałaś mnie. Proszę Państwa, i to jest sytuacja, że oni obydwoje mają rację, bo ona go wołała, a on nic nie słyszał. Pilot automatyczny odpowiadał, bo pilot automatyczny no, musi być u faceta w głowie. Więc ona, i pan Jacek daje, on przychodzi z nią do kuchni, a zupa jest w garnku, nie na talerzach. I on mówi, no gdzie ten obiad, no? I co wrzeszczysz, co się wrzesz? Bo dla kobiety obiad to już jest wyłączony gaz i zupa jest gotowa. Dla faceta zupa jest na talerzu. Przecież z garka nie będziemy jedli. I pan Jacek mówi, instrukcja wołania faceta na obiad. Idzie się do faceta, bierze się go za mankiet, mówi się, widzisz mnie? Słyszysz mnie? Zupa jest na talerzu, w talerzu. Łyżka leży obok, chleb jest ukrojony. I wszystko jasne. Proszę Państwa, druga sytuacja, która wam się zdarzyła. Kobieta po raz pierwszy zostaje z dzieckiem sama. 3 dni temu przywieźli z położnictwa dziecko, ale był mąż jeszcze 3 dni. A teraz mąż poszedł, ona zostaje sama, sam z niemowlakiem. To dla pani nieprawdopodobny dzień. I mąż wraca o 16, ona ma taką głowę. Co się działo mężu? Miał kubkę o 8, ale taką niebieskawą, to dziwna taka kubka była. Potem płakało biedactwo, coś pewnie o kolka bola. O 15 miał drugą kubkę, zupełnie inną, taką bezpieczną kubkę. A teraz śpi. A mąż pyta, czy żyje? Żyje, to ja się idę walnąć. Faceta interesuje efekt końcowy. Efekt końcowy. My kobiety opowiadacie wszystko. Oj, czekaj, ci opowiem. Pierwsza dzwoniła ciotka, potem zwójek. Pożyczyłaś te pieniądze, pożyczyłam. No to dobrze. No. Drogi panowie, to co my nie możemy zrozumieć, że kobieta robi 5 rzeczy naraz. Rano wstaje, zapala mleko, gaz na mleko od mleko, budzi dzieci, sama robi makijaż, dzwoni do matki jeszcze w pewnej sprawie. Gdyby kobieta, tak jak my, robiła jedną rzecz, pełna koncentracja na jednej rzeczy, obiad z poniedziałku jedlibyśmy w czwartek. Ona na szczęście robi 5 rzeczy. A facet jest wtedy dumny, bo przychodzi do domu, a tu odwirowana pościel, ale nie wyjęta. A widzisz, ty nie umiesz sobie pracy zorganizować, widzisz? Widzisz, latasz, biegasz, tylko efekciarstwo. Pan Jacek mówi tak, nie mów jej, że efekciarstwo, nie mów jej, że jest niezorganizowana, tylko weź to pranie i powieś, tylko przedtem strząchnij. My tego nie wiemy, panowie, ale to trzeba strząchać. Bez strząchnięcia się nie liczy. Facet dla żony chce być wielki. Pamiętajcie, facet został stworzony być po to, mówię całkiem poważnie, żeby być wielki z pomocą żony. Taką pomocą nie, że coś mu tam poda, tylko że go w ogóle będzie ratować w trudnych sytuacjach. I opowiada, jak jeden facet chciał żonie coś powiedzieć, ale musi mieć do tego scenerię. I w końcu jest. Jadą pociągiem. We dwoje są w przedziale. On siedzi, ona siedzi. I on teraz mówi, słuchaj mnie, żono. Tutaj mięśnie napina. Chciałem ci powiedzieć, że w naszym małżeństwie, wtedy kiedy on jest u szczytu swojego wywodu, ona patrzy i mówi, o sarenka biegnie. Proszę panie, drogi panie, grozi śmiercią lub kalectwem. Ty mnie w ogóle nie słuchasz. Słucham cię. Ja cię słucham. Ona naprawdę słucha. My byśmy tak nie potrafili. Co tam jeszcze pan Jacek mówi? No, takie opowiada historie, bo tego się często zaczyna. Od tego się zaczyna. O, jeszcze jedną rzecz mówi. Jak tylko wchodzę do łazienki i odkręcam wodę i terma się zapala i jest szum, moja żona zaczyna coś mówić. W spokoju. Ja zakręcam wodę, a ona przychodzi i mówi, co ty o tym sądzisz? Nie mów do mnie, jak myję ręce. Ale za to panie się konturują jeszcze, że facet jeździ po parkingu supermarketu. Żona mówi, masz tu wolne miejsce. Przejechał. Czego się nie zatargał? Bo znajdę lepsze. To postaw samochód, powiedz, gdzie się szukać, jak wyjdę ze sklepu, a on jeździ sobie i szuka miejsca. Także to jest też taka zagadka. Proszę Państwa, tego się trzeba nauczyć. To jest jak odrobienie lekcji. Jeszcze czego, już nie takie drobiazgi, tylko rzeczy poważniejsze. Czego kobieta oczekuje od faceta? Ja myślałem zawsze, że podziwu, też oczywiście. Ale Sekielskie walnęła, prima donna, malerina. Żona się nie będzie śmiała, ale będzie doceniona. Natomiast w istocie kobiety chcą być przez mężczyzn wysłuchane. Ja właśnie nie mieszkam z kobietą, więc nie wiedziałem, że to takie ważne. Ale żeby było wysłuchane. I drodzy panowie, nie trzeba przy tym dużo mówić. Jak żona opowiada coś w pracy, to tylko naprawdę? Co ty? O kurczę, niesamowite. Ale to jest fantastyczne, co mówisz. I ona powie, mężu, tak jak z tobą, z nikim mi się nie gada. Panowie, macie nieraz pretensje do żony, że tylko dzwonisz do matki. Ty tej matki 5 razy dziennie dzwonisz, bo matka rozmawia, a ty nie. Najgorzej, jak listonosz zacznie słuchać. To jest niebezpieczne. Ale kobieta chce być... Jedna pani przestała się do męża odzywać. On to zauważył za parę dni. Mówi, no co się nie odzywasz? Czego? Coś zrobiłem? A ona mówi, przecież milczę wyraźnie, że chcesz do filharmonii. To nie mogłaś powiedzieć tego. Kobieta ma taki ładny zwrot. Jakbyś mnie kochał, to byś się domyślił. My jesteśmy geniuszami, drogie panie, ale niestety takich rzeczy, żeby się domyślić tak do końca, to nie mamy. Dlatego jak się chce iść do filharmonii, trzeba facetowi powiedzieć, chce iść do filharmonii. On się wtedy zorientuje, co to jest filharmonia, gdzie jest filharmonia, jak się kupuje bilety i w niedzielę powie, kochanie, mam bilety, idziemy do filharmonii. Ale czy jeśli a propos umawiania się, jest różnica, żona mówi do męża w tygodniu, pójdziemy do kina w niedzielę? Pójdziemy. Ona po obiedzie się zaczyna przebierać, my idziemy do kina. On mówi, na co idziemy do kina? Nie wiem na co. Do jakiego kina? Nie ustaliliśmy. Na którą godzinę? Nie ustaliliśmy. To co to mówi, że idziemy do kina? Kino to jest wtedy, kiedy to kino, o tej godzinie ten seans, ten film, ten nasz spacer do kina. Więc pan Jacek Polikowski mówi o tym wysłuchaniu, a kłopot, dał nam tutaj Pan Bóg taką pomoc w tym, że jesteśmy z natury mamy kłopoty z komunikacją. Ja, my księża to jeszcze gaduje jesteśmy, ale zdrowy facet ma kłopoty z komunikacją. Jak ja widziałem mistrzów kłopotów z komunikacją, to po prostu jechałem pociągiem z Poznania do Przemyśla, wsiadłem w Krakowie, pociąg miał 20 minut opóźnienia i na każdej stacji trzymał te 20 minut. Bochnia 20 minut opóźnienia, Mielec 20 minut opóźnienia, Wisłokowie 20 minut opóźnienia, Rzeszów 20 minut opóźnienia. I przyszedł konduktor sprawdzić bilety. Jedna pani mówi: panie konduktorze, ja nie mam do pana pretensji, wiem, że ten pociąg ma 20 minut opóźnienia, nie jest pana winy, ale czy mój syn, ja chciałem do niego zadzwonić, żeby on nie wychodził na dworzec, bo może być deszcz i on spoknie. Więc ja tylko do niego zadzwonię, dam mu sygnał, ale czy pan uważa, że on będzie miał dalej 20 minut opóźnienia, bo nie jestem zorientowana w sytuacji. A on mówi, kasuje bilety i mówi, ma. I poszedł. Dwie litery. Jadę pociągiem do Lublina. Panie konduktorze, czy ten pociąg przybędzie o 17:19 do Lublina? Zamierza. Ja bym mi dał Nagrodę Nobla. To są mistrzowie świata. Dlatego, drogie panie, wasze zadanie nauczyć mężczyznę, syna czy męża komunikacji. Ja pamiętam, jak moja mama to robiła. Idź, przywitaj się z babcią. Powiedz cioci, że ładnie wygląda. Idź do dwójka się, pokaż, jaką masz zabawkę ładną. Bo tak z natury to byśmy stanęli w kącie. Na stole niech zostanie to, co ma zostać, oni niech już idą i niech się mecz zacznie. Najprzyjemniejsze spędzanie czasu. Więc natomiast czego mężczyźni oczekują od kobiet? Proszę Państwa, podziwu dla ich siły, dla seksu, dla siły, dla mądrości. Ja nie wiem, jak to jest w świecie, bo ja tak świata nie zjechałem, ale zastanawiam się, czy w świecie kobiety mają ten sam kłopot, co mają w Polsce, z pochwaleniem faceta. Mówię, niech pani pochwali męża. A za co mam go pochwalić? Za to, że jest mądry. A to co, ja głupia jestem? Proszę Państwa, ja nie chcę, żeby chwalić męża za coś, czego nie ma, że go będę chwalić, żartując z niego. Nie, weźmy coś, co jest, naprawdę. W waszych małżeństwach chyba może w 100%, jak tu siedzicie. Macie samochód? Mamy. Ile lat? No już po ślubie. Różne mieliśmy samochody, zmienialiśmy. Mieliście kiedyś wypadek? Nigdy. Kto przeważnie prowadzi? Mąż. Drogie panie, wiecie, ile to jest decyzji, czy wyprzedzać teraz na trzeciego, czy nie wyprzedzać? Sprawdzania pedałem, czy mnie trzyma jezdnia, czy mnie nie trzyma. Ja mówię poważnie, gdyby mąż się raz pomylił, to we was tu dziś nie było. A się nie pomylił ani razu. Na 1000 wyprzedzeń, na 2000 wyprzedzeń. Podejdź do męża i powiedz, schodź tu mój kubico kochany. No. Dobrze prowadzisz. Co powie facet? Się prowadził. Jakby mi dali tira, to ja bym poprowadził dopiero. Kiedyś jeden pan pojechał zarezerwować agroturystykę na Mazurach. I znalazł fajny chałupę, super gospodarze, bardzo życzliwi. Zdał zadatek, wrócił do domu, żoną, mamy taki dom, ale to ci pokażę w sierpniu dzieciaki spakował, przyjechali, otwiera dom i mówi, zobacz, łazienka i natrysk i wanna. Zobacz, kuchnia, wszystko, kieliszeczki do wódeczki, do szampana, wszystko, telewizorek, LCD. A ona, poszedłem do łazienki, a ona do matki. Mamo, jaki Janusz znalazł dom, jaki bajer, jakie fotele, jaki... Ja wychodzę z kibla, ona mówi, muszę kończyć, przepraszam. No właśnie, coś z tego jest. Proszę Państwa, jak chodziłem po kolędzie i faceci właśnie zadziorni chcieli trochę powalczyć z księdzem. Księdza, a dlaczego Kościół w tej wojny wyprawy krzyżowe się wplątał? A ta inkwizycja, to ilu ludzi zginęło? A wy, księża, to nie macie za dużo kasy? No więc ja tam broniłem, jak mogłem, Kościoła. I przyszła na taką rozmowę, niejednokrotnie było. Wchodziła żona. I widzi, że jej mąż sprzecza się z księdzem. Tak? To już nawet gorąco się robi. Po czyjej stronie stawała żona? Oczywiście. Ty, specjalista od inkwizycji, szafki byś mi pomalował w kuchni. Znalazł się, historyk Kościoła, kurczę. A ja marzyłem o tym, żeby taka żona podeszła do męża i powiedziała, bierz księdza. Bierz go. Proszę Państwa, ciekawostka polegała na tym, że on często miał rację. Ja byłem przy nim pikuś, bo on się historię odczytał tak w książce, że ta żona była dla mnie wybawieniem, że tą dyskusję kończyła. I tego i podziwu i dla, powodu dla siły. My panowie w ogóle mamy punkcie na punkcie siły i walki. Pamiętacie panowie? Doskoczysz do kosza, rzucisz kamieniem, w latarnię trafisz. My ciągle się siłowaliśmy. Porównywanie. Idzie chłopak, dziewczyny grają w gumę. Która z was wygrywa? Żadna, tak skaczemy. To po co taka gra? Gra jest po to, żeby wygrać, ograć. Wy, drogie panie, też walczycie, rywalizujecie o faceta nieraz, o pieniądze, o pozycję, o stanowisko, ale jesteście, potraficie być spontaniczne, takie radosne. Ojej, Basiu, jakie masz posępka, ślicznie wyglądasz, gdzie zrobiłaś, cudowną bluzkę, coś dobrała, tak super wyglądasz. Wyobraźcie sobie, panowie, Włodek, jaką masz kurtkę. Ojej, Włodek. Jak facet podziwia kurtkę u faceta? Kurtałeś, żeś sobie kupił? Obróć się, niezła. Ile dałeś? 600. Widziałem takie po 300. Już jest załatwiony, już kurtka go nie cieszy, jest wkurzony, że kupił tą kurtkę, a tamten spokojnie już wygrał. Widziałem po 300. Drodzy państwo, wyśmiewamy od pół godziny ideologię gender, że kobiety to jest zupełnie inny świat. Ja z ideologią gender rozprawiłem się 50 lat temu, jak miałem 4 latka, 5 latek, i moja mama gdzieś wyjeżdżała i zostawałem z ojcem. I ojciec mi kąpał. Paluchy ojca rozsadzały mój mózg. Ojciec jak mnie wycierał, to zdzierał ze mnie skórę. Pachniał papierochami, był twardy i potem śpiewał mi kołysanki. Śpi, syneczku, śpi. Ja nerwicę od tych kołysanek dostawałem. Jak przyjeżdżała mama, jej paluszki tak do uszu wchodziły ładnie i też taka była pachnąca i miękka, tak mnie przytulała, a potem podniosła do łóżeczka i kołderką, tak, to było po prostu nieprawdopodobne. Jak mi ktoś powie, że facet i kobieta to jest jedno i to samo. Bo kobiety się pytają świata, jakie my mamy być jako kobiety? Świat mówi, jak wy macie być? To jasne, jakie macie być, jak faceci. Pić wódę jak faceci, jeździć samochodem jak faceci, przeklinać jak faceci, ale kobieta powie, ja nie chcę być jak facet, ja chcę być jak kobieta. I kobiety się z tym strasznie dręczą, bo już kiedyś taka pani wyznanie przede mną zrobiła, że przysiędzę, mam za dużo bałaganu w domu, za dużo książek do przeczytania, za dużo gadam, za dużo jem, a za mało mam spotkań z rodziną, za mało czytam coś, za mało spaceruję, a co pani ma akurat? Nic. Albo mam za mało, albo za dużo. A jak się pani nazywa? Urządzenie kuchenne. To jest moje imię. Proszę państwa, kim my jesteśmy? Kim my naprawdę jesteśmy? Pan ksiądz ksiądz z Radomia, zaraz sobie przypomnę, mówi, że do niczego człowiek nie jest przywiązany tak jak do wyobrażeń o samym sobie. My jesteśmy, mamy wyobrażenia o siebie. Nie jedna kobieta nie wyszła za faceta, tylko za wyobrażenia o facecie. I potem się nagle zorientowała, że coś jest nie tak. Ja państwu dam piękny przykład, mam nadzieję, że to samo powiedzieć, o małżeństwie, chociaż tam nie będzie słowa o małżeństwie. Facetów trzech złapało złotą rybkę. Rybka mówi, jak mi puścicie, to spełnię wasze 3 pragnienia. Dobra, pierwszy co chcesz? $1 000 000 masz. Drugi co chcesz? Wyspę z lotniskiem i samolotem masz. A trzeci? A żeby mi się tak ręka kręciła. Drugi, jakie macie życzenie? Ja bym chciał żonę modelkę. Drugi mówi, jeszcze do tej Porsche chciałbym, dobry samochód. Ty trzeci co chcesz? Żeby mi druga ręka się tak kręciła. Trzecie pytanie, co chcesz? No, chcę jeszcze galerię sztuki, a ty co chcesz? Ach, lot w kosmos by mi się przydał. A ty trzeci co chcesz? Żeby mi się tak głowa kręciła. Myszka dała to wszystko, przyjechała za pół roku, przypłynęła. No i jak wam się żyje? Pierwszy mówi, bajka. Dolarów jeszcze nie wydałem, żona piękna, modelka. Ty drugi, jak ci się żyje? A latam sobie samolotem nad Pacyfikiem. A ten trzeci, jak ci się żyje? A ja coś myślę, że chyba coś źle wybrałem. Przychodzą do pana Jacka Polikowskiego, do przewodniczącej małżeńskiej. Księdza, mój mąż jest potworem. Przepraszam, że ja tak mówię, ale on jest naprawdę potworem. Pan Jacek mówi, ja wierzę pani. Tylko po co pani za takiego wyszła? Ale on taki nie był. No to przy pani się stał. I następuje taka głęboka cisza, jak Szrek pisał. Taka głęboka cisza. Widziały gały, co brały. Brzydkie to, ale prawdziwe. Kim jesteśmy? Proszę państwa, trzeba znaleźć punkt wyjścia. Co jest z moimi wyobrażeniami? My najczęściej gramy. Z czego się to bierze? Przepraszam, jak my z czasem stoimy? Ile jeszcze jest? 45, dobrze. Proszę hamować mnie, bo jak się rozpędzam, to zapominam o wszystkim. Proszę państwa, z człowiekiem jest tak. Ojciec Efraim napisał taką rzecz, że ja mało z krzesła nie spadłem. To jest poważny człowiek, ojciec Efraim. Napisał, że każdy z nas pamięta moment swojego poczęcia. Nie rozumem, że tata z mamą współżyli, bo nie mieliśmy rozumu wtedy jeszcze. Nie mieliśmy oczu, uszu. Nasz duch pamięta, czy był przyjęty tutaj przez ducha rodziców z miłością, czy był przyjęty z odrzuceniem. Czy rodzice cały czas, kiedy współżyli, mieli jedno w głowie, żeby tylko nie było dziecka. Uważaj, żeby nie było dziecka. Rób tak, żeby nie było dziecka. Tylko uważaj. A dziecko się jednak poczęło i pozwolili mu żyć, za co im cześć i chwała, to potem takie dziecko się rozwija i cały czas mu się wydaje, że ludzie go nie chcą. Przychodzi w jakieś towarzystwo, środowisko, ludzie mówią, siadaj, fajnie, że jesteś. Nie, pójdę, bo wy tylko tak mówicie przez grzeczność. Ale co ty opowiadasz? Jaką grzeczność? Cieszymy się, że jesteś. Nie, wy tak mówicie, żeby mnie pocieszyć. Ale co ty mówisz? Siadaj. Nie, pójdę, bo wam przeszkadzam. Znacie takich ludzi? Syndrom chłopca z okiennego... syndrom chłopca z okna kuchennego. O. Nie wychodzi na podwórko, tylko siedzi przez cały dnia i patrzy przez okno, jak koledzy grają w piłkę. Psychologowie robią miliony dolarów interesu na tych ludziach, którzy wciągle im się wydaje, że są niechciani, że są brzydcy, że są niedobrzy. I co wtedy robią? Budują fałszywe ja. Proszę Państwa, ci ludzie zostali tak poranieni, jak mi kiedyś jeden chłopak opowiadał, że w pierwszej klasie nauczycielka przebrała go za człowieka z epoki kamienia łupanego, szary papier pakowy go ubrała, dała mu maczugę, kazała biegać jak małpa po scenie, dłubać w nosie i oglądać to, co wydłubał. Państwo się domyślacie, co następnego dnia dzieci zrobiły z tego chłopaka. Miazgę psychiczną zrobiły z niego. Ja bym ją do sądu podał za ten numer, co mu wywinęła. Chłopak, który się moczył, miał 20 lat i nie bał się wziąć ślub z dziewczyną, bo mówił, ja się kiedyś zeszczam w nocy i będzie po prostu... Jak pierwszy raz mu się to zdarzyło na koloniach, to chłopaki wywiesili go prześcieradło i mi randze się zeszczał. On bał się kolonii, bał się ludzi, bał się spać u cioci, był spanikowany. Oni doznają piekła na ziemi. I wtedy co się robi? Wtedy buduje się fałszywe ja. A ja będę tak na przykład bogaty, że wszyscy będziecie się ślinić z zazdrości. A ja będę najlepsza w klasie uczennica. Bardzo często te dziewczyny, chłopców, którzy przychodzą do mnie i mówią, nie mogę się odnaleźć, nikt mnie nie kocha, pytam, miałeś same piątki na świadectwie? A skąd się on wie? Byłeś dobrą uczennicą? Jak w autokar jechał z wycieczką klasową w góry, to gdzie siedziałeś? Z przodu czy z tyłu? Z tyłu z tymi palącymi papierosy, czy z przodu, że pani nauczycielka pokazywała epoki historyczne mijanych budynków? Nie piłaś, nie paliłaś, byłaś bardzo porządna. Otóż bardzo często to jest reakcja na to, że ja zbuduję swoje ja. I to jest z jednej strony dobre, bo dziecko się ratuje. Buduje swój świat, ma swoje kody, ma swoje systemy wartości. Ale potem to zaczyna w życiu przeszkadzać. Eldridge opisuje bajkę czy legendę o blaszanym drwalu. Był drwal, który sobie rąbał drewno i budował różne rzeczy. A zła czarownica rzuciła na niego urok i zaczął się kaleczyć. Jak się skaleczył, to poszedł do ślusarza, żeby mu założył taki opatrunek z blachy. Tu się skaleczył, opatrunek z blachy. Tu się skaleczył, opatrunek z blachy. Tu blacha, tu blacha. Po pewnym czasie był cały z blachy, twardy, nikt go nie ruszył, ale nie przewidział jednego. Spadł deszcz i zardzewiał. Wiecie, ilu jest ludzi zardzewiałych? Twój mąż może jest zardzewiały. Leży na wersalce i nie może się ruszyć. Po piwie ma parę ruchów takich jeszcze miękkich, ale to... Są ludzie, którzy nie ruszą się bez impulsu. Po co są po to te dopalacze? Po to seks. Dlatego jest tyle seksu, bo seks jeszcze człowieka rusza. Dlatego czy reklama fryzjera, rozebrana pani, reklama koparek, rozebrana pani, reklama kutrów strażackich, rozebrana pani. Bo to jeszcze rusza, przyciąga wzrok. I drwal zardzewiał. Wielu ludzi, którzy zbudowali swoje fałszywe ja, zardzewiało. Nie mogą się ruszyć, nie chce im się nic robić, nie chce im się żyć, nie chce im się śmiać. Nic im się nie chce. I może ktoś z was przeżywa taki syndrom blaszanego drwala, że jeszcze co to, właśnie, że jestem porządną żoną, ale i to już mnie przestaje cieszyć, kiedy widzę, jak grzesznicy się nieźle bawią. I trzeba wtedy zdjąć to z siebie. A to jest strasznie trudne, bo to jest zaspawane, zanitowane. My już sami nie wiemy, co jest prawdą, bo mnie jest kłamstwem. Udajemy, no, automatyczny pilot włączony. Kiedyś jeden chłopak mi powiedział, proszę księdza, jak rozmawiam z matką, to potrafię powiedzieć, odczep się, głupia jesteś. Za godzinę idę do dziewczyny i kładę jej głowę na kolana i mówię, pocałuj swojego rycerzyka. Potem rozmawiam z kumplami, palę papierosy i mówię, że ja się duszę w Polsce, ja muszę gdzieś pojechać w szeroki świat. Potem przychodzę do księdza, klękam przy konfesjonale i boję się, czy ksiądz mnie rozgrzeszy. Który jesteś prawdziwy? Nie wiem. Do wyboru, do koloru. Nie wiem. My nie wiemy, często mamy takie właśnie wyobrażenia o sobie, dlatego się boimy, kiedy słyszymy, że o nas ktoś coś mówi, coś wie. Co on wam mówił o mnie? Kiedyś z kolegą pracowałem w kurii, 1 kwietnia przychodzili nasi koledzy do kurii, mówiliśmy, mówi się o tobie. Ale co? No stary, jest jakaś afera. Mówi się o tobie. Ale co się mówi? No w wakacje tam coś. Co w wakacje? No z ministrantami gdzieś byłeś. No ale co z ministrantami? No turniej piłki nożnej zrobiłeś. Uch. Dlaczego kobiety, które przychodzą na wesela, są pięknie ubrane? Najpiękniej, na top. Fryzura prosto od fryzjera, ciuch najlepszy, idzie ten z kamerzystą. Proszę mnie nie kamerować. Proszę mnie, ja mówię, dlaczego pani nie chce? Przecież pani ślicznie wygląda. Przysiędza, bo będą se mnie oglądać beze mnie. Będą sobie komentować. Ja wolę być przy tym, jak oni o mnie mówią. Kontrolować. Nie lubię, jak się ktoś na nas patrzy, kiedy ktoś się nam przygląda, bo odkryje, kim ja jestem naprawdę. Pan Rafał Ziemkiewicz pisał w książce Polactwo, że jak się jest na zachodzie Europy i się patrzy na kogoś obcego w autobusie, to ludzie myślą tak, on się na mnie patrzy, my się nie znamy, a może gdzieś się widzieliśmy, na wszelki wypadek się uśmiechnę i odkłonię mu się. I ludzie się sobie kłaniają. Spróbujcie w Polsce w autobusie relacji Sochaczew w Grójec intensywnie patrzeć się na miejscowego. Usłyszysz, co się gapisz? Co się gapisz? Chcesz mordę? Policja mówi, kiedy cię napadną, nie patrz im w oczy. Nie patrz im w oczy, bo cię pobiją, bo już się wściekną. Oddaj zegarek, kupisz sobie nowy, oddaj portfel, nic nie stanie, a jak będziesz patrzył w oczy, mogą cię naprawdę źle potraktować. My się boimy, że ktoś mnie rozszyfrował, że ktoś odkrył moją tajemnicę, kim ja jestem. A kim ja jestem, to jest bardzo trudno sprawdzić, proszę Państwa. Ale można. Rozum to jest wydział propagandy. Nauczony, jak ma nas bronić. I teraz, żeby zobaczyć, kim jestem naprawdę, trzeba ominąć rozum. A kiedy omijamy rozum? W odruchach. Proszę Państwa, proszę Panów, jak jechaliście ostatnio samochodem i ktoś Wam wyjechał z podporządkowany i zajechał drogę, to co powiedzieliście? Oj, uczestniku ruchu drogowego, popełniłeś wykroczenie cywilne. Nie rób tego nigdy, gdyż narażasz ludzi na kalectwo, nieszczęście. Myślę, że niektórzy z Was powiedzieli inne słowo. Mój kolega kiedyś powiedział to słowo, jakby miał córkę z tyłu na siedzeniu. Powiedział to słowo, a ona mówi, tato, co to znaczy? On, o kurczę, zapomniałem, że ona siedzi. Nic nie znaczy. Jak to nic? To coś musi znaczyć, bo zapytam mamy. Oj, to było takie szczęść Boże po grecku. Pierwszy odruch. Proszę Państwa, jak my się nie znamy, jak my potrafimy kręcić, jak my wierzymy w to, jak my szybko zmieniamy ocenę sytuacji. W jednej parafii były rekolekcje. Ksiądz zaprosił kumpla, wygłoś mi rekolekcję. Wygłosił. I ten gospodarz poszedł i do rury wydechowej przywiązał mu karton posoku. I ten rekolekcjonista wsiadł, jedzie, coś wali. A zorientował się, że karton posoku, ale miał niedaleko 2 kilometry, już z tym kartonem dojechał. Odkręcił go, przyszedł, mówi, ty, dowcipnij, ja ci kiedyś też coś przykręcę do rury wydechowej. No i poszli spać. Rano ten ksiądz proboszcz jedzie do pracy, do szkoły. I idzie starsza nauczycielka. Może panią podwieźć? O, proboszczu, tak dobrze, bo śniegu napadało. I zaczyna, księże proboszczu, my tej hołoty nigdy nie nawrócimy. To są łobuzeria po prostu. Wczoraj przykręcili rekolekcjoniście karton z posoku. Biedak jechał z całą wieś, całe miasto i tym kartonem walił. Proboszcz mówi, pani Polciu, przepraszam, muszę powiedzieć, to ja przykręciłem ten karton. Tak? Oj, księża, to tacy dowcipni ludzie. Od razu. A byłeś u teściowej na imieninach? Teściowa pyta, kto kawę, kto herbatę. Ja herbatę poproszę. Przynosi herbatkę, odwraca się. Słyszysz brzdęk szkła, odwraca się i mówi, no i co ty zrobiłeś? Nie umiesz ciamajdę utrzymać filiżanki? Co ja teraz zrobię? Gdzie ja to kupię do kompletu? A ty mówisz, to nie ja, to twoja mamusia zbiła. Mamusia? Oj, dobrze, że mamusia zbiła, bo to nie mieści mi się w kredensie już, no, nie mam co z tym robić. Zmiana. Proszę Państwa, sytuacja jest poważna. Jeśli jest mecz Lech-Legia i jest 5000 z Legii kibiców i 5000 z Lecha i 2 zawodników na siebie wpadnie, co powiedzą kibice Lecha? Na 100% widzieliśmy na własne oczy, kopnął ten z Legii. Z Legii powiedzą, na 100% widzieliśmy na własne oczy, kopnął ten z Lecha. Proszę Państwa, oni są gotowi iść pić na ustawkę. Nożami się rżnąć, bo widzieliśmy na własne oczy. Dlatego kiedy w małżeństwie mówicie, coś widzę na własne oczy, widziałem na własne oczy, to nie wiesz, bo szatan ci może wejść w oczy. I możesz widzieć różne inne rzeczy. Bardzo niekorzystne. Szatan wchodzi w oczy i dlatego wielu ludzi się nabiera. Żyje w Matrixie i nie wiedzą, że żyją w Matrixie. Ci, którzy się dowiedzieli, że żyją w Matrixie, jak ten bohater filmu Neo, to przepraszam za słowo, pożygali się. Kiedy zorientowali się, w jakim kłamstwie żyli, jak fałszywie widzieli świat. Jak fałszywie widzieli świat. Po czym poznać, jak spędzamy, kim jesteśmy naprawdę? Po tym, jak spędzamy noce. Przypomnij sobie, jak byłeś sam, byłaś sama w nocy. Tak nieraz wrzucimy ten internet i tak mówimy, ojej, jakie świństwo pokazują. O, nie, na to nie mogę patrzeć w ogóle. Ale w zasadzie to trochę tej pornografii trzeba wiedzieć, nie? Bo tak ludzie pytają, to wrócę na chwilę. A nie, nie, no takich świństw to nie będę oglądał. To... Ale w zasadzie film się już kończy, tylko zobaczę, czy ona przy nim została, czy z nim... I tak strzelamy. Tacy jesteśmy. Potem mówimy, nie, to nie ja, to ja oglądałem, ale nie oglądałem, bo ja oglądam, ale nie oglądam. Jacy jeszcze jesteśmy? Nasze rozmowy z przyjaciółmi. Dzwoni twoja koleżanka najlepsza. Cześć, Kaśka, mówi. Cześć, Kasiu, co słychać? Wiesz, ten dyrektor mnie wnerwił, idiota. No, od razu ci mówiłem, że to idiota. Tak? Tak uważasz? Ty mnie zawsze zrozumiesz. A u ciebie co? Mąż gdzieś się pęta, kurde, pewnie wróci podpity. No, ten twój mąż, to uważaj na niego, bo to jest niezły. Tak uważasz? No, to ty mnie zawsze rozumiesz. Proszę Państwa, dość często najlepszy przyjaciel czy przyjaciółka jest to największy wspólnik od zakłamywania mojej rzeczywistości. Jeśli twój przyjaciel, czy twoja przyjaciółka raz, ani razu w roku nie powiedziała ci: słuchaj, Beata, wiesz, że cię lubię i szanuję, ale teraz wywinęłaś numer, idź matkę przeproś. Jeśli my mówimy: a co, będę zwracać uwagę, jeśli się na mnie obrazi, stracę przyjaciółkę, to nie jest przyjaźń. Przyjaźń jest wtedy, kiedy przyjdzie przyjaciółka i muszę ci coś w oczy powiedzieć. Jeśli przez rok nie zwrócił ci ktoś uwagi, to jest niemożliwe, żebyś przez rok nie popełnił błędu żadnego. To jest niemożliwe. Musiałeś popełnić błąd. Ja też. I cenię ludzi, którzy mi zwracają uwagę, chociaż jest to przykre, no przykre. Ostatnio byłem, gdzie to byłem? Gdzieś w Gdańsku czy gdzieś. I zrobiłem konferencję, powiedziałem konferencję, młodzież mi podziękowała. Podziękowałem, powiedziałem: szczęść Boże, i wyszedłem. A podchodzi do mnie starsza pani przysiędza: trzeba zakończyć jakąś modlitwą. Ja mówię: no to młodzież prowadzi to spotkanie. Młodzież prowadzi spotkanie, ale ksiądz jest księdzem. Mogliście apel zaśpiewać? Kurde, czuję, że ona ma rację. Ale obcia, ale no, za 5 minut przeszło. Ale właśnie, nie, już teraz będę śpiewał. Teraz już będę śpiewał. Kim ja jestem? Kim ja jestem? Bo my mamy te odruchy, które są naprawdę niebezpieczne. Nieraz nasza rozmowa to jest właśnie to, jak z tym kotletem większym, prawda? Pan się poczęstuje, bo były dwa kawałki kotleta, duży i mały. Ależ pan się niech częstuje, ależ proszę, niech pan się częstuje. To facet wziął sobie ten duży. A ten drugi mówił: ojej, tak pan wziął na swój talerz ten duży kawałek? A pan który by wziął? Mały. No to ma pan mały. To są te nasze takie gry. Ach, wspaniale, ach, co? Kiedyś jedna pani mi zaimponowała. Przyszedłem do niej, a ona mnie częstuje makowcem, mówi: ale tak ten makowiec mi nie wyszedł. A ja mówię: kurczę, taka fajna kobieta, a musi odegrać tą grę, że to nie wyszedł, że to biorę do ust, a jej naprawdę nie wyszedł. Zaimponowała mi, szczerze walnęła kobiecinka. Amerykanie policzyli, że człowiek kłamie 18 razy na godzinę. Ja mówię: jakie 18 na godzinę? Może 18 na tydzień, może 18 na miesiąc. Ale wiecie co? Jak byliście wczoraj w pracy, wchodzicie, widzicie prezesa. Panie prezesie, tak się cieszę, że pana widzę. Raz. Koleżanka cię pyta, jak wygląda w tej sukience. Bosko, słuchaj, Beata, dla ciebie stworzona. Dwa, jakiś worek do kartofli sobie kupiła. Kiedyś byłem w Otwocku, idę za rogu, wychodzi pani Jola, pielęgniarka, a nie było już tam 2 lata temu. Nie widzieliśmy się 2 lata. Ona mówi: oj, ksiądz Piotr, ale się ksiądz posta. Ale ksiądz zmężniał. Nie, postarzałem się, siwy, gruby się zrobił. Nie, świetnie, ksiądz wygląda, naprawdę, rewelacja. Powiedzieć prawdę, wrócić do siebie, powiedzieć to, co naprawdę myślę, bo my mówimy tak, żeby się innym to spodobało. Być sobą, dlatego nie jesteśmy odważni, dlatego często nas pogania, nas gaszą czapkami, bo oni są bardziej u siebie, a my boimy się, że się wyda, czy ja dam radę, czy jestem taki, a nie inny. Kiedyś biskup jeden został przez księży zaproszony na objazd tych gór naszych w Sudetach. No i na drugą byli umówieni na obiad. Ale coś im się zeszło, samochód się tam coś popsuł, coś tam długo gdzieś stali, spóźnili się godzinę. Biskup bierze do ust łyżkę i mówi: oj, pani gospodyni, coś ta zupka chłodna. Wyszła kobieta prosta ze wsi i mówi: trzeba było dłużej gadać. Trzeba było dłużej gadać. Księża pod stołem: brawo, brawo. Ona się nie boi biskupa. Ona jest gospodynią, ona zrobiła to, co do niej należy i trzeba ją przeprosić, to ona pójdzie i zagrzeje, ale bez pretensji. To nie jest jej wina, że ta zupa jest zimna. Czy tak samo jak jedna dziewczyna nie chciała biskupa Zawitkowskiego wpuścić w przestrzeń pielgrzymki, bo tam były straże powystawiane, żeby samochody nie jeździły i biskup rano jechał na mszę, a ona mówi: stop, nie wolno tędy wjeżdżać. Ale dziewczynko, nie poznajesz mnie, biskupem jestem. To nic, ale nie wolno wjechać. Dopiero zadzwonili po szefa pielgrzymki, przybiegł ksiądz Bartolt, no i oczywiście biskupa wpuścili. Kończy się msza, po komunii już modlitwa odmówiona, biskup mówi: tu jest dziewczyna, która mnie dzisiaj nie wpuściła na plac pielgrzymki, niech się pokaże. 5000 ludzi, która to? Wstaje dziewczyna, taka niepozorna, a biskup Zawitkowski mówi: ja bym ją zrobił ministrem spraw wewnętrznych. Ona by od własnej matki łapówki nie przyjęła. Ona by własnego ojca do więzienia wsadziła, kiedy trzeba by było to zrobić. 5000 ludzi, brawo. Bo ona jest u siebie, ona się nie boi, nie lęka. Wrócić do samego siebie. W liście, w książce i w filmie Na Zachodzie bez zmiany jest taki wątek, że żołnierze przyszli prosto ze szkoły wojskowej na front. Czyste mundury, ostrzyżeni, ogoleni. Stary jakiś tam kapral mówi: wy przyszliście tu na front, tak, ze szkoły. To ja was teraz będę chciał wszystkiego oduczyć, czego wyście się tam nauczyli. Pamiętajcie, czegoś biskup, to czego Pan Bóg chce w naszych życiu, to często nas czegoś oduczyć. Żebyśmy byli wolni, żebyśmy mówili to, co myślimy, żebyśmy mówili to, o czym jesteśmy naprawdę przekonani. Żebyśmy byli sobą. To jest największa siła, właśnie wrócić do siebie, wrócić do samego siebie. Już bez tej fałszywej, bez tego fałszywego ja, bez tej fałszywej pokory. No i wtedy będzie dobrze. 12:16, to chyba już czas. Jeszcze pół godziny? Proszę Państwa. To zrobimy powtórkę z tego, co mówiłem, ale już w wersji biblijnej. Wersji biblijnej, bo żeby nie było, że ja to wymyśliłem, to takie ciekawe rzeczy. Wszystko to jest, co mówiłem w Piśmie Świętym. Proszę Państwa, sytuacja jest taka. Matka Boża wraca od Elżbiety i jest w widocznej ciąży. Józef ma wybór. Albo ona go zdradziła, albo nie wie, co się stało. Powiedzieć w tamtych czasach chłopu, twoja żona jest niepokalanie poczęta, to która kobieta w to uwierzy? I Józef mówi, ona musiała mnie zdradzić, ale coś mu nie gra. Co mu nie gra? Że Maryi twarz mu nie gra. Bo grzesznik jest smutny. Co powiedział Bóg do Kaina? Kainie, dlaczego jesteś smutny? Gdybyś nie zgrzeszył, nie byłbyś taki ponury. Nieraz ktoś nas spotyka, mówi, co ty taki ponury jesteś? No wiesz, bo politycy mnie wkurzają, korzonki mnie bolą. Coś tam. Nie korzonki. Proszę Państwa, my najczęściej jesteśmy smutni z powodu grzechu. Dlatego mówię wszystkim kobietom, najlepszy konfesjonał na świecie to jest gabinet kosmetyczny, to jest konfesjonał. Idź, wyspowiadaj się do dna serca, a wyjdziesz tak uśmiechnięta i tak piękna. Józefowi nie pasuje. Gdyby ona zgrzeszyła, byłaby ponura, zdenerwowana. Człowiek, który żyje w grzechu, jest nerwowy, na wszystko wrzeszczy, nic mu się nie podoba, narzeka. A Maryja uśmiecha się i mówi Józefie, co chcesz na obiad? Kurczę, no, ona jest czysta, widać na odległość. Jak to jest, że ona jest w tej ciąży? Józef tego nie może zrozumieć. W tamtych czasach, jeśli narzeczona zaszła w ciążę przed ślubem, aby już po zaręczynach, to było jak zdrada uważana. I taka kobieta była bardzo często kamienowana. Przeprowadzano ją do domu rodzinnego, stawiano w progu i rzucano kamieniami, aż umarła. A pierwszy rzucał narzeczony. Józef wie, że jeśli doniesie teraz do tam swoich władz tych duchowych, że ona go zdradziła, to Maryja zginie. I kto zginie? Jezus. Proszę zwrócić uwagę, życie Jezusa jest teraz w rękach Józefa. Od niego zależy, co on powie. Czy ją pokaże, że ją zdradzi? A Maryja się uśmiecha. A Maryja się uśmiecha i jest czysta. Drogie Panie, waszą siłą jest piękno. Pan Bóg to tak wymyślił, że piękno kobiety uruchamia mężczyznę. Zauważyłeś to? Bo ja to wszędzie widzę. Siedziałem kiedyś przy biurku swoim i przez okno wyglądałem na teren przyplebanijny. Młody kościelny przywiózł 3 taczki drewna, to było rąbania na jakieś 45 minut, godzinę. No i rąbał to drewno. Przyszły 3 studentki. Zatrzepotały rzęsami. Porąbał to drewno w 15 minut. Potem zaczął rąbać kulę ziemską, uprzednio porąbawszy pieniek do rąbania drewna. Ja mówię, idźcie stąd, nie widzicie, co się dzieje. Proszę Państwa, to jest wszędzie. Kobieta dla faceta, im bardziej piękna, tym większą energię wyzwala. Przecież siostry zakonne, nieraz widzę, siedzimy na pielgrzymce, tacy zmęczeni. Przychodzą 3 młode siostry zakonne, prostujemy się. Kawały się nam przypominają. Może siostrę gdzieś podwieźć, przecież ksiądz nie ma samochodu, nie szkodzi. Dla pięknej kobiety facet robi wszystko. I jest energią źródłem energii. Idźcie do galerii sztuki w Warszawie, w Poznaniu. Idźcie do galerii sztuki w Helsinkach i w Singapurze. Zobaczycie obrazy kobiet. Bardzo często obraz jest taki, kobieta leży na sofie, ma kwiat we włosach, często jest naga, to jest akt. A na palcach jednej ręki policzycie w takiej galerii w Monachium, że facet leży na sofie. A jak facet leży na sofie, to się ma ochotę powiedzieć, stary, wyszli z jakąś robotę, co? Bo a facet zmienia świat pracą i wymyślaniem. Kobieta zmienia świat, że tego faceta obdarzy uśmiechem. Jak on dla niej skonstruuje prom Kolumbia, to ona powie, dobrze, żeś zrobił. I on po prostu już chodzi wtedy. Przez 2 lata jest naładowany energią. I dlatego szatan was atakuje, co? Poczucie piękna. Żeś przestała uważać się za piękną. Gruba jesteś, krzywa jesteś, jakaś niewymowna jesteś, skompromitowałaś się, wszyscy się śmieli z ciebie na przyjęciu. O Jezu, nie chcę tego przyjęcia i tego wszystkiego. Co powiedział szatan do Ewy? Ewo, ja teraz parafrazuję oczywiście. Pan Bóg dał wam wszystko? Nie, jednego drzewa nie pozwolił nawet dotykać. To jest kłamstwem. Widzisz, gdyby cię Bóg kochał, gdybyś go zachwyciła, to by ci dał wszystko. Nie zachwyciłaś go, to ci nie dał wszystkiego. Kobieta chce z facetem ubić jeden interes. Ty mi daj wszystko, ale wszystko. A ja ci dam energii do końca życia dużo. Ale kobieta uwierzy, da facetowi wszystko, kiedy będzie wiedziała, że ma to wszystko. Ona mówi, że nie mam, jestem brzydka. Wtedy się staje rzecz najstraszniejsza w małżeństwie. Kobieta przestaje wierzyć, że facet, że zachwyca faceta, że nie jest ładna, więc on się nią nie będzie opiekował, więc ja się muszę zacząć opiekować naszym małżeństwem. I zaczyna rządzić facetem. To się często zdarza już przed ślubem, że kobieta zaczyna rządzić facetem, bo facet oddaje jej władzę, kiedy wchodzi seks. Chłopak dzwoni do dziewczyny, mówi tak, kochanie, pojedziemy w sobotę do Zakopca. Dobrze. Słuchaj, załatwiłem już karimatę, mam bilety. Tylko mam do ciebie jedno pytanie. Kochanie, czy zamówić dwa pokoje jednoosobowe, czy jedną dwójkę? To dziewczyna zadecyduje. I ona mówi, no to zobaczymy jeszcze. Czytaj w przypisach, staraj się, proś, bądź grzeczny. Może dostaniesz nagrodę, może nie dostaniesz nagrody. Facet, który mówi żonie narzeczonej, żyjemy w czystości. Przerazi ją na początku, nawet gorliwą katoliczkę. Ty, co ty, chory jesteś? Nie wygłupiaj się, naprawdę? Będziemy żyli w czystości? Tak, bo ja nie chcę z tą współżyć, bo współżycie odłożymy na poślubie. Kiedy będę miał do tego prawo? Będę miał prawo cię prosić, nawet troszeczkę zażądać nieraz. A teraz nie mam żadnego prawa, także możesz mnie rzucić na kolana. Drogie panie, jeśli facet przychodzi do ciebie i mówi, Jezu, daj, bo nie wyrabiam. Jeden guziczek rozepnij, no dwa guziczki rozepnij. To jest wstań z tych kolan i przestań się ślinić. Facet, ty będziesz miał ciężkie małżeństwo, bo ja jestem bardzo nieciekawy typ, kobieta powie. Urodzę ci takie dzieci, że zobaczysz, skręcisz się z nerwów. Kiedyś jednak kobieta podobno po ślubie wyszła z kościoła i zaczęła płakać. I mąż mówi, świeży mąż, pół godziny mówi, co ty tak płaczesz? O Jezu, jak ty żeś się źle wrzenił, jak mi się już teraz ciebie żal jest, coś ty zrobił człowieku. Ale mówię całkiem poważnie. Facet utrzyma władzę nad małżeństwem, kiedy nie będzie seksu przed ślubem, bo on nie ma prawa żądać tego seksu. Po ślubie też nie powinien oczywiście powiedzieć żonie, chcę z tobą współżyć, kiedy mi się chce. Ale kiedy coś się dzieje, to on ma prawo powiedzieć, słuchaj, jesteś moją żoną, jestem facetem, ja robię wszystko to, co do faceta należy, ale też pragnę twojego ciała. Ma prawo to powiedzieć. Nie musi się wtedy poniżać. A przed ślubem, jak chce coś dostać, to całe zaprasza żonę na rano już do kościoła, potem idą do kina, potem na lody i on czeka, no co będzie wieczorem. Czy wpadnie do mnie na herbatę, czy nie wpadnie do mnie na herbatę. Facet, dlatego trzeba powiedzieć, wstań, przestań się marznać, bo ty masz być ochroniarzem. Każdy facet został wezwany do tego, żeby być ochroniarzem żony. Józef też. Bo to, panowie, bo to jest tak, jak patrzymy na dzieło stworzenia, Pan Bóg stwarzał rzeczy coraz bardziej skomplikowane. I muszę to powiedzieć, na końcu stworzył kobietę. To jest tak skomplikowany układ, że nieraz sam nie wie, co robi. Jaka jest rola faceta? Byłem w Otwocku na procesji różańcowej. Figurka Matki Bożej Fatimskiej była przenoszona na ramionach. Proboszcz mówi, proszę teraz przedstawicieli mężów, mężczyzn w naszej parafii, żeby wzięli figurkę Matki Bożej. Nikt się nie rusza. No ale w końcu tak, czterech facetów tak tam kiwnęło głowami. No dobra, podeszli, wzięli tam Matkę Bożą. Idą. Proboszcz mówi, proszę teraz cztery panie, przedstawicielki matek naszej parafii i żon, żeby wzięły figurkę. Jezu. Pani Basiu, pani łapie, pani Helenko, pani trzyma. Pani się nie wpycha, ja byłem pierwsza. Naprawdę, że faceci stoją. Już puszczamy, chłopy. I ja wtedy zrozumiałem, po co jest mężczyzna w życiu kobiety, żeby ją przeprowadził przez życie, wśród tych uniesień, nerw, lęków, strachów, żeby trzymał ten pałąk Matkę Bożą nad tą całą rodziną i jak kiedy już niebo otworzą, powiedział, idziemy. Po to jest mężczyzna. Ale właśnie wrócę do Matki Bożej. I co Matka Boża robi jeszcze dziwnego? Uśmiecha się, jest czysta. I co by zrobiło 99% kobiet na miejscu Matki Bożej? Wyjaśniałoby Józefowi. Józef, widzę, że jesteś zaniepokojony sytuacją. Siadaj na stołeczku. Panowie, zawsze cię posadzi na czymś niższym niż ona siedzi. Siadaj na stołeczku do obierania kartofli. Józef, kumasz Józef, był u mnie anioł. Powiedział, że pocznę dziecko, napełnił mnie Duchem Świętym. Jestem wezwana, powołana na matkę Syna Najwyższego. Kumasz, Józef, kumasz? Jeszcze raz. Był u mnie, powtórz, no. Anioł był u mnie. Ona nie mówi nic. Drogie panie, może zginąć ona i jej syn, a ona nic nie mówi. Maryjo, no broń się, no mów coś. Nie. To jest sprawa Józefa, ją sobie poradzi. Prysznica, mąż się czymś zajmuje? Tak. No i jaka sytuacja? Nie wiem, to jest jego sprawa. No to jest jego sprawa, się nie wtrącam w tą. Panowie, faceta trzeba przeczekać. Jak jest wyjście na wywiadówkę do syna, który już ma tam 15 lat. Mąż czeka, aż żona powie, a już jak mam cię prosić, to sama pójdę na tą wywiadówkę. To idź kochanie. Jakbyś potrzebowała konsultacji, jestem pod telefonem. Mężowi trzeba powiedzieć tak. Dziecko nam zabierze opieka społeczna. Dom się nam zawali. Ale ja palcem nie kiwnę, że na wywiadówkę 15-letniego syna Jakobita mam chodzić. To ty masz pójść. Dom się nam zawali. Niech się wali spokojnie, ja przeczekam. Dziecko będziemy odwiedzać w niedzielę. I ona nie mówi nic. Ona nie zaczyna drygować facetem. Bo to jest jego sprawa, ją sobie ma poradzić. No Józef sradzi, kombinuje. Przyjmie winę całą na siebie. Oddali Maryję i wszyscy będą myśleli, że to jego dziecko i będą mówili, cały Nazaret będzie mówił, a to łobuz. Zrobił dziecko kobiecie i potem ją wywalił z narzeczeństwa. będzie, Józef będzie miał, przepraszam, został przechlapany do końca życia w Nazarecie, ale Maryja będzie żyła. Panowie, ty jesteś po to, żeby twoja żona żyła. Kiedyś jeden pan opowiadał mi, że była u niego w nocy jedna pani, która być u niego w nocy nie powinna. Rano wstali i udają, że jest wszystko w porządku, ale było cudownie, słuchaj, była niesamowita, musimy to kiedyś powtórzyć, była cudowna, a on ma w myśli jedno, idź stąd już, bo ja chcę iść do kościoła, się wyspowiadać, bo się Boga boję. No cześć, smok musisz kiedyś wpaść, było cudownie, właśnie niesamowita. Ona wyszła, on się tam ogolił, trochę zęby umył, biegnie do kościoła, do konfesjonału, patrzy, a ona klęczy, ryczy jak nie wiem kto i spowiada się. I on wtedy powiedział, że już nigdy żadna kobieta przeze mnie nie pójdzie do spowiedzi. Nigdy. Panowie, jeśli ktoś z was ma takie postanowienie, że moja żona nigdy nie pójdzie przeze mnie do spowiedzi, przynajmniej z branży czystości seksu, i tak jest, to ja jestem gotów teraz pójść tam na górę do ciebie i cię w rękę pocałować. Czy jesteś taki ochroniarz kobiety? Faceci często zażyczą sobie jakieś historie jak z filmów erotycznych, potem się tyłkiem odwracają, ona przerażona jest, została potraktowana jak kołek drewniany, a on sobie śpi smacznie. To jest okrucieństwo, to jest coś strasznego, to jest... O, jesteś ochroniarz, żeby się szatan... Panowie, kiedy szatan rozmawiał z Ewą, gdzie stał Józef? Nie, przepraszam, kiedy rozmawiał z Ewą, dobrze, gdzie stał Adam? Przeczytajcie w Biblii, gdzie stał Adam? Obok. I nie reagował, jak diabeł rozwala jego kobietę. Nie reagował. Zaczął się kłócić, to twoja wina, to twoja wina. Otóż wziąć to na siebie. Ja wiem, że to jest trudne, ale Pan Bóg stworzył nas jako ochroniarzy. Bo jeśli coś Pan Bóg daje delikatnego, zwróćcie uwagę na budowę ciała. Pan Bóg dał nam mózg, delikatna substancja. I gdyby nie czaszka, co chroni mózg, to my wszyscy byliśmy już Napoleonii, Pan Jezus byśmy byli jak... Wszyscy już byśmy mieli mózg uszkodzony. Jak w zakładzie psychiatrycznym stoją po zupę, jeden mówi, kurczę, Napoleon jestem, zupy nie dają, ja muszę stać. A drugi mówi, a ja jestem Mojżesz, 10 przykazań mi Bóg dał i stoję. Nie, nie cierpisz się. A trzeci mówi, kiedy ja ci dawałem 10 przykazań? Dostaliśmy mózg, żeby być normalnymi. Dostaliśmy serce i klatkę i płuca. I dostaliśmy obronę. Droga pani, dostałaś wrażliwe serce, często płaczesz, boisz się, lękasz i nie bój się. Tak, to jest normalne kobiece. I dostałaś faceta, żeby cię chronił. Twój ochroniarz. I dlatego ma władzę pewną nad tobą. Jest to czytanie w ciągu roku liturgicznego. Kobiety, bądźcie poddane swoim mężom. I zawsze przyjdzie jakaś kobieta do zakrystii. Dlaczego Kościół czyta takie bzdury? No. Czy to już to kiedyś archaiczne, kulturowe, to już się zmienia? Nie, proszę państwa, nie kulturowe. Gdyby w tej chwili wszedł strażak na tą salę i powiedział, proszę natychmiast przerwać ten wykład i proszę wszyscy wychodzimy. Wszyscy byśmy wyszli. A kto powiedział, panie strażak, co się pan tak mądrzysz? A może my sobie chcemy to powiedzieć? Wszyscy byśmy wyszli. Gdyby przyszedł policjant, powiedział, proszę natychmiast z tymi drzwiami opuszczać tę salę, wszyscy byśmy od razu, i księża, i dyrektor może tu siedzi, i dziennikarz, wszyscy byśmy wyszli. Dlaczego? Bo wierzymy, że on krzyczy tak i jest tu, żeby nam ratować życie. Jeśli twój facet żyje dla ciebie, czujesz to, że żyje dla ciebie, i też powiesz, żono, uciekaj z domu, to zrobisz to. Jeśli on ci będzie nogi mył, jeśli, pamiętaj, ktoś, kto ma nad nami władzę, minister może coś zarządzić, generał może coś zarządzić, muszą mieć władzę. Ale tylko wtedy, kiedy ona nam służy. Kiedy ktoś się leży i tą władzę pojmuje, żono, skocz mi pod dwa browarki, przynieś jeszcze tam papieroski, kochanie, założysz zam, ja ci oddam. To jest ta władza. No i Józef postanawia oddalić Maryję, za nią będzie brał cięgi i wtedy wkracza do Pan Bóg do akcji i mówi, Józefie, nie bój się, to jest wszystko w porządku, to nie było grzechu, twoja żona jest napełniona Duchem Świętym. Zapamiętajcie jedno, Pan Bóg przychodzi 15 minut za późno i zawsze zdąży. Jak on to robi, nie wiadomo. 15 minut za późno, wszystko zawalone. Lekarz ci powiedział, że to jest nieuleczalne, że już będziesz kaleką do końca życia, żona cię opuściła, dziecko powiedzieli ci, że też umrze, nie dożyje 10 roku. Nie wiesz temu. Pan Bóg przychodzi 10 minut za późno i zawsze zdąża. I wykorzystuje trudne sytuacje do tego, żeby coś zrobić dobrego, bo to była trudna sytuacja. Jakie piękne świadectwo dostaliśmy od Józefa, piękną od Maryi. Oni się tak kochali nieprawdopodobnie. Ona mu uwierzyła, że nie rzuci w nią kamieniem, że nie rzuci. I mu za to podziękowała. Wiecie kiedy? Jak Jezus zginął jako 12-letni chłopiec w świątyni. Co mówi Maryja? Synu, czemuś nam to uczynił? I teraz słuchajcie. Oto ojciec twój, pierwszy ojciec, i ja szukaliśmy ciebie. 90% kobiet powiedziało, synku, coś ty zrobił, mamusia za tobą biega, za mamusia za tobą płacze, a ty gdzieś plączesz. No tak mogłeś mamusi coś takiego zrobić. Nie. Oto ojciec twój i ja szukaliśmy ciebie. Ojciec jest pierwszy. Ojciec jest pierwszy. Mądre kobiety, które budują autorytet ojca wśród dzieci, mimo że facet nie jest doskonały. Kiedy się jedna pani opowiada, że dzwonek do drzwi otwiera i pierwszy raz w życiu coś takiego widzi. Jej mąż jest kompletnie pijany, stoi w drzwiach i człowiek guma po prostu. Ona go w pasie złapała i prowadzi do pokoju. Dzieci, mamo, co się stało? Co tatuś? Tatuś jest chory, tatuś się źle czuje, tatuś jutro się z nami spotka i wszystko wytłumaczy. Ale prowadzę go, w końcu te drzwi jakoś otworzyłam. Rzuciłam go, już nie zdejmowałam mu nawet butów, tak, na wersalkę, na rzutę. Następnego dnia rano facet spotkał się z dziećmi, tam wydał jakiś komunikat do prasy, coś tego. Proszę drogich pań, ile kobiet robi odwrotnie? Facet przyjdzie, walnie się w przedpokoju, żygnie sobie jeszcze tak zdrowo. Dzieci, dzieci, chodźcie, chodźcie, tutaj chodźcie, chodźcie. O, to jest wasz ojciec, tak, 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 to jest tata. Zapamiętajcie, jak żyga, zobaczcie, o, teraz tutaj, tak. To jest tak, proszę państwa, jakby usiąść na gałęzi i sobie ją podcinać po prostu. Budować autorytet ojca, a nie go poniżać. Pamiętajcie o tym, kiedyś jeden chłopak, klerycy szli w pielgrzymce i wyszła pani, zapraszam księży, kleryków na obiad do siebie do domu. Oni weszli, usiedli przy stole, przychodzi taki kajtek czteroletni do tego, co usiadł na czole stołu, mówi, tu się nie siedzi, tu siedzi tata. Więc on się przesiadł, po obiedzie burza wybuchła, ten kleryk sobie otworzył okno, przyszedł ten kajtek, stanął, a mówi, ty nie boisz się burzy? Ten kleryk pyta, nie, bo tata jest w domu. Niektórzy mówią, rola współczesnego ojca i miejsce współczesnego ojca w niejednym domu polskim to jest oparte o lodówkę, ma tu talerz z zupą i utylizuje odpadki z zeszłego tygodnia. Zwróćcie uwagę, stary się mówi, mam do was jedną prośbę. Jesteście małżeństwami, którym urodziło się już dziecko i wtedy bardzo często ojciec dziecka zaczyna na swoją matkę mówić babcia. A no i ta dziadek, babcia, dziadek, no bo to jest twój tata, to jest twój ojciec. A ta babcia to jest twoja mama, więc mów do niej mamo. Do dziadka mów tato. A do dziecka dziecko. Żeby wszystko właśnie wróciło na swoje miejsce, żeby wszystko było na swoim miejscu. Jeśli chodzi o jeszcze tego Kaina, bo to tak o nim wspominam. Pan Bóg nieraz potrafi ze zła wyciągnąć dobro. Pamiętacie, nie pokonałeś człowieka, na przykład jesteś katolik, w pracy masz takiego niewierzącego i zaczyna się kłócić o aborcję. I zadałeś mu takie argumenty, że on nie umie odpowiedzieć. I mamy go wtedy w rogu. No i co? No i co? Ateista? Co antyklerykał teraz powiesz? Nic, głupio ci, w gębie ci zabrakło języka. To nie jest zwycięstwo nad człowiekiem. Biblia mówi wyraźnie, kiedy zwyciężyłeś człowieka? Kiedy przegabacisz go tak, że przyjdzie do Jezusa. Jeśli tylko antyklerykowi udowodniłeś, że jest durniem i ateiści udowodniłeś, że jest durniem, to nie jest zwycięstwo. Przyprowadź ich do Jezusa. To jest pełne zwycięstwo nad człowiekiem. Kiedyś pewna dziewczyna poznała chłopaka, ateistę, ale śliczny, mądry, inteligentny. Mówi, mama, jakiego chłopaka poznałam. Nie chodzi do kościoła. No ale mama go poznała, też się zauroczył mamę. Słuchaj, trzeba go wziąć na pielgrzymkę. Trzeba wziąć go na pielgrzymkę, to o Bogu posłucha, zobaczy pielgrzymkę, może się nawróci. On poszedł na pielgrzymkę, zachwycił się pielgrzymką i wstąpił do seminarium. Także nieraz z rozpędu można coś przesadzić. Ale właśnie o tym, że Pan Bóg chce, żebyś złe rzeczy wykorzystywać ku dobru. Jeden z zakonników mówił kazanie na temat Kaina i Abla. I coś mu się pokićkało i zaczął mówić w środku kazania, że Abel zabił Kaina. I ten Abel morderca zabił tego Kaina biednego. Ten biedny Kain taki szlachetny i dobry, a ten Abel taki morderca. I przyszedł do zakrystii, a ojcowie mówią, coś ty gadał. A on co gadał? No, że Kain zabił Abla. Abel zabił Kaina, a on mówi, o Jezu, ale co ja miałem za pomroczność jasną. Przychodzi facet, mówi, ojciec mnie nawrócił tym kazaniem. Jestem z zupełnej grona biblijny. Ja w ogóle powinienem zacząć czytać Biblię, sięgać do słowa, źródła. Ja myślałem zawsze, że to Kain zabił Abla. Ojcowie przechrząchali. Także nie martw się, bo Pan Bóg przychodzi z pomocą 15 minut za późno. I zawsze zdąży. Teraz to już chyba zbliżyliśmy się do końca. O, 10 minut. Macie jakieś takie nieznane księgi z Biblii? O właśnie. O, powiem wam kawał. O, przychodzi zając do lekarza, mówi, nie mam dzieci z zającową. A marchewkę jesz? O, poleciał. Przychodzi za pół roku, no nie mamy dzieci. A wy tą marchewkę to trzecie na tarce? O, poleciał. Przychodzi za rok, nie mamy dzieci. A wy w ogóle współżyjecie? O, poleciał. Kowalski wrócił do domu, do pracy i spóźnił się pół godziny. Kierownik mówi: Kowalski, co ty się tak spóźniasz do pracy? A żona mnie 3 razy w nocy do dzieci budziła. Nie kłam, Kowalski, bo ty nie masz dzieci. No i właśnie dlatego mnie budziła. Przepraszam, ale tak mi się niechcący zapamiętało. To jakie są pytania? Proszę Państwa, o tyle taką konferencję można zacytować też o rodzinie, o tym, ale i kwestii poczucia humoru. Tak bardzo nasze chrześcijaństwo jest ponure. Bardzo często z moim przyjacielem, który jest jeszcze lepszym ode mnie opowiadaczem dowcipów i kaznodzieją, nagraliśmy płytę DVD w Nowym Sączu, w wydawnictwie. Będzie to pierwsza płyta, że dwóch księży opowiada różne anegdoty z życia Kościoła. Bo chcemy, żeby się ten Kościół trochę zaczął uśmiechać, być swobodny, a nie taki właśnie. Ja nieraz patrzę w Kościele Świętej Anny, gdzie otwieram przeświętą, to jest trwa turniej na najsmutniejszą minę. Zapatrzony w ziemię. Romantyk. Kurczę, nie da się chichrać, ale tyle się ciekawych rzeczy dzieje w Kościele, naprawdę to jest. Kiedyś, proszę Państwa, wyszedłem odprawiać mszę pogrzebową i nie spojrzałem w książkę, kto jest tym zmarłym. Nawet nie wiedziałem, czy to mężczyzna, czy kobieta. I mówię, módlmy się za tą osobę, za tego człowieka, dziecko Boże. I patrzę, żeby mi się kościelny pokazał w drzwiach. Pokazał się, mówię, chodź na tutaj, Wicek, zobacz, kto to jest, imię i nazwisko. Myślałem, że on pójdzie do zakrystii, zobaczy w książce, a on poszedł do trumny. I niby przycina kwiaty, czy tam knot i... Poszedł i mówi do mnie, Aleksander, żeby to nie był pogrzeb, to ja po prostu pęk ze śmiechu. Ten mój kolega zbiera na tacę i taki śliczny chłopczyk mu dał na tacę i on się nachylił i mówi, a jak ty się nazywasz? Bartek. Niech nam żyje i wyrasta Bartek, chluba naszego miasta. No chłopiec się ucieszył, a facet obok, a ja mam Wiesław na imię. Także jak Państwo widzicie, to działa w Nowym Sączu i w Poznaniu. Ja już nic nie powiem. Może jeszcze tylko jedno. Mój kolega, ten ksiądz, to jest proboszcz katedry praskiej, poważna persona, szedł kiedyś ulicą i idzie taki pijaczyna i widzi, że proboszcz idzie, ale proboszcz jest po cywilu, czyli proboszcz chce zostać ukryty. A on go nie chce zdradzić. Nie będzie krzyczał tam, niech będzie pochwalony. Tylko podchodzi do proboszcza i mówi: witaj, królu kropidła. A kiedyś mówił, jest fanem meczów piłkarskich i mówił do chłopców, których zabrał na mecz: tylko nie mówcie do mnie, proszę księdza, tak wszyscy muszą wiedzieć. Mówcie do mnie, wujku. Ale Pan go pokarał, bo chłopaki stanęli 100 metrów dalej i mówią: wujku, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I tak go sypnęli, że... O, to było cudowne. A jeszcze biskup opowiadał w praski, że też szedł taki menelik i szły. I on podchodzi do nich, a oni mówią, też widzą, że biskup idzie po cywilu, więc nie chcieli go zdradzać. Mówią: króluj nam Chryste. Proszę Państwa, ale numer to opowiadał mi kiedyś palotyn. Przed wojną jeden palotyn stał na przystanku tramwajowym i jechał do swojego domu. I podeszło 4 takich cwaniaczków. Ty, pasibrzychu, klecha, co ty tak? Ty nie za bogaty jesteś? On stoi, co ma z nimi dyskutować? Dadzą mu pobieść, jeszcze skalectwo. Ale tramwaj jedzie. I palotyn mówi, w tramwaju na pewno jest motorniczy konduktor. I mówi, co gnoje głupie, dupki, czy śmiecie z człowieka uczciwego? Wynocha stąd. Oni tak odeszli, on wsiadł do tramwaju, oni też. On wysiadł z tramwaju, oni też. Mówi, kurczę, tego nie przewidziałem. Idzie na plebanie, ręka mu się trzęsie, otwiera kluczem drzwi, zamyka, nie zapala światła, patrzy przez zafiranki, oni spisują adres domu. Mówi, kurczę, jakaś policja? Co to jest? Następnego dnia ktoś stuka do drzwi, patrzy, takich 3, nie ci, ale ta liga. Otworzył takie cwaniaki warszawskie, poszedł się za. Ksiądz miał wczoraj taki incydent z naszymi kolegami, i ksiądz się do nich po ludzku odezwał. Oni księdza zrozumieli. Nie dałby rady, żeby ksiądz został naszym opiekunem, bo to nieraz coś trzeba ochrzcić. No i on się z nimi tak trochę zaprzyjaźnił, tam się z nimi trochę opiekował i on i biskup dał mu zmianę po roku na inną placówkę. Oni przyszli, podobno ksiądz od nas odchodzi. No odchodzę. A od kogo to zależy? Od biskupa. Tylko od biskupa? Uspokójcie się. Nie, no jak ksiądz nie zarządzi alarmu, to nic nie robimy. A kiedy się ksiądz przyprowadza? Mówi, chciałem w poniedziałek, ale ten facet od samochodu tego meblowego może dopiero w środę. Dobra, to do widzenia, księdzu. Wyszli, za chwilę dzwoni facet ze sklepu meblowego. Mam samochód na poniedziałek, proszę księdza. Możecie ksiądz... Tak samo na Pradze, na warszawskiej Pradze szli takich paru menelików i ksiądz idzie. I oni świecili latarką, księżurku, wyskakuj z tego futra, zegareczek poprosimy. A jeden świeci, mówi, ty, Heniek, to nasz proboszcz, o Jezu. Przepraszamy księdza, założyli mu kurtkę, oddają pieniądze. Odprowadzimy księdza na plebanię, bo tu się tyle hołoty kręci. Także to są cwaniaki. Teraz to już naprawdę kończymy.